porządkiem obrad. Otwieram 54. sesję Rady Miasta Poznania. Witam wszystkich Państwa radnych, wszystkich gości. Witam obecnego dzisiaj pana rektora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, pana profesora Jacka Wysockiego. Witam serdecznie. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego porządku obrad, komunikaty. W tym punkcie chciałbym Państwa poinformować, że na sekretarzy dzisiejszej sesji powołuję Państwa radnych Lidię Dudziak i Jakuba Jędrzejewskiego. Ponadto informuję, że otrzymałem pismo prezydenta miasta Poznania o zamiarze zgłoszenia do porządku obrad dzisiejszej sesji następujących projektów uchwał. Po pierwsze uchwały o numerze, projektu uchwały o numerze 802/09 w sprawie wsparcia budowy zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu oraz w sprawie upoważnienia prezydenta miasta do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację projektu termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu wnioskowanego o dofinansowanie w ramach priorytetu 9 infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna programu operacyjnego infrastruktura i środowisko działanie 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Taki długi tytuł ma ten projekt uchwały, a numer PU 801/09. Będziemy za chwileczkę głosowali zmianę porządku obrad uwzględniającą te dwa projekty. Zapytam tylko pana prezydenta, w jakim punkcie porządku obrad chciałby, czy proponowałby, żeby te punkty się znalazły. Bardzo proszę, pan prezydent.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, ponieważ jest obecny również pan rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, skąd panu rektorowi można pogratulować, że została uznana ta uczelnia za najlepszą uczelnię medyczną w Polsce w jednym z rankingów, to chciałbym państwa prosić, żeby ten punkt porządku obrad dotyczący Zachodniego Centrum Kardiologii był przed punktem szóstym, czyli możliwie na początku sesji, zaraz po honorowych obywatelstwach miasta Poznania. Natomiast pozostała uchwała tak naprawdę w dowolnym momencie porządku obrad. Nie ma tutaj żadnego wskazania jakiegoś punktu, który byłby bardziej preferowany.
Jeśli można, to ja zaproponuję, żeby ten drugi punkt znalazł się, bo tam są chyba dwa czy trzy takie upoważnienia, czyli nie, nawet cztery chyba. 27 to jest, punkt to jest ostatnie, więc jako 27a na przykład projekt uchwały 801. Czy w sprawie tych dwóch zmian ktoś z Państwa chciałby wypowiedzieć się za lub przeciw? Jeśli nie, to za chwileczkę przystąpimy do głosowania. Proszę. Jeszcze nie było takiego zgłoszenia. A więc przystępujemy do głosowania. Pierwsza zmiana porządku obrad. Uzupełnienie polegające na wprowadzeniu jako punkt 5a projektu uchwały o numerze 802/09 w sprawie wsparcia budowy Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu. Proszę Państwa o głosowanie, kto jest za dokonaniem tego uzupełnienia, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 27 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku obrad. I drugie głosowanie. Uzupełnienie porządku obrad o punkt 27a, czyli projekt uchwały 801 w sprawie upoważnienia prezydenta i tak dalej, jak wspominałem w tytule. Proszę o głosowanie. Kto jest za zmianą porządku obrad, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje od głosu. Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada również podjęła decyzję o uzupełnieniu porządku obrad w tej sprawie. Czy w punkcie komunikaty ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, pan radny Michał Grześ.
Chciałbym, ponieważ nie ma pana prezydenta Stępnia, chciałbym zaproponować wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały dotyczącego nazw ulic na osiedlu Sarmacka. Znaczy, jeden projekt był złożony przeze mnie i pana radnego Wojciecha Kręgleskiego, jednak my ten projekt wycofujemy. Został w międzyczasie przygotowany i jest gotowy. Z tego, co wiem, wczoraj był wysłany do biura rady. Projekt o nazwaniu ulic na osiedlu Sarmacka, przygotowany przez tutaj no, służby.
Czy mogę coś zaproponować, bo ja słyszałem o tym, ale w biurze rady go jeszcze nie mamy, on nie ma numeru. Dokonać zmiany porządku obrad możemy w dowolnym momencie.
Dobrze.
Jak pojawi się ten projekt z numerem, wtedy...
Dobrze, chciałbym zaapelować, żeby to dzisiaj zrobić z racji tego, żeby mieszkańców nie obciążać kosztami zmian, które są już wcześniej robione. Dwukrotna zmiana dowodów jest bez sensu.
Proponuję, że wrócimy do tego tematu, jak tylko
dobrze.
Projekt uchwały się znajdzie. Ja postaram się też o tym nie zapomnieć. Dobrze?
Dobrze.
Dziękuję. Czy w punkcie komunikaty ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam punkt drugi komunikaty. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego. Oświadczenia. Przed dzisiejszą sesją chęć wygłoszenia oświadczenia złożyła pani radna Katarzyna Kretkowska i jej oddaję głos.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. W ostatnich dwóch tygodniach korespondencje radnych, szczególnie tych zasiadających w Komisji Oświaty i Wychowania, a także uwagę lokalnych mediów, zdominował protest rodziców dzieci sześcioletnich, chcących zapisać swoje dzieci na kolejny rok do oddziałów przedszkolnych, co gwarantuje im prawo, a także gwarancje w tej kwestii udzielone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Po długiej i jakże burzliwej ogólnonarodowej dyskusji w tej sprawie, której wszyscy byliśmy świadkami w ubiegłym roku. Jednakże okazuje się, iż władze oświatowe miasta Poznania, jak niestety wielokrotnie w ostatnich latach, nie zamierzają trzymać się ani litera, ani ducha przyjętych rozwiązań prawnych. Jesteśmy zasypywani, my radni, od dwóch tygodni listami od rodziców, którzy pod koniec kwietnia nagle zostali poinformowani, że ich sześcioletnie dziecko nie będzie już od września uczęszczać od swojego przedszkola, bo takiego oddziału już nie będzie. Został on przeniesiony do pobliskiej szkoły. Mimo iż prawo oświatowe w tym kraju gwarantuje pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola dziecku sześcioletniemu, dzieci te wbrew wyborom rodziców i gwarancji danych przez ministerstwo nie dalej jak pół roku temu w Poznaniu zostaną z tych przedszkoli wypchnięte i upchnięte po na siłę i na prędce organizowanych w szkołach zupełnie do tego nieprzystosowanych oddziałach. Często szkoły te także są przeładowane, a przede wszystkim nie mogą zaoferować dzieciom takich warunków, zwłaszcza warunków rozwoju psychicznego, społecznego, jakie gwarantują budynki i atmosfera przedszkoli. Co więcej, rodzice stawiani są wobec faktów dokonanych pod ścianą, dowiadują się o tym wszystkim na parę dni przed końcem rekrutacji. Dowiadują się, że ich zgłoszenie nie będzie w ogóle rozpatrywane, że system komputerowy nie przyjmuje ich zgłoszeń, że dyrektorów przedszkoli obowiązują jakieś ustne polecenia władz, które łamią przyjęte obowiązujące zasady. Jest już za późno, by zapisać dziecko do wzorówki w szkole wybranej dla przyszłego pierwszoklasisty, a zatem dzieci te mają być przerzucone obecnie do jakiejś pobliskiej podstawówki, a za rok będą szły do jeszcze innej szkoły. Na argumenty prawne i merytoryczne rodziców nie ma jasnych odpowiedzi. Wydział Oświaty nabiera wody w usta, czego my radni Komisji Oświaty i Wychowania byliśmy świadkami w ubiegły czwartek na Komisji Oświaty, a pan wiceprezydent Frankiewicz mówi na okrągło, klucząc i krążąc. Rodzice organizują się, tworzą fora internetowe, piszą do Ministerstwa, Rzecznika Praw Obywatelskich, szukają ratunku u nas radnych. Jaki jest powód tych machinacji? W przedszkolach dramatycznie brakuje miejsc dla trzylatków. A jaka jest przyczyna tego, że brakuje tych miejsc dla trzylatków i dla młodszych dzieci? Otóż likwidacja blisko 20 przedszkoli przeprowadzona przez władze tego miasta na przestrzeni ostatnich paru lat. Likwidacja przeprowadzana siłą, wbrew logice sytuacji, wbrew niezgodzie rodziców, samych przedszkoli, Komisji Oświaty naszej Rady, częstokroć przy braku zgody nas radnych jako Rady, a czasami przepychana na siłę przez tę Radę przy protestach wielu z nas. Od paru lat napływały do nas informacje, że w przedszkolach brakuje miejsc, że likwidacje były przedwczesne, ale na każde pytanie o to kierowane do władz słyszeliśmy odpowiedź pana prezydenta Frankiewicza, że w przedszkolach są wolne miejsca, te mityczne 800 wolnych miejsc powtarzane jak mantra. Przypominam, jak to nawet finansowano płatne ogłoszenia w gazetach. Miasto finansowało płatne ogłoszenia w gazetach, że w przedszkolach są wolne miejsca, co miało tworzyć atmosferę sprzyjającą ich likwidacji. Jeszcze nie dalej jak w październiku ubiegłego roku wmawiano nam te 800 wolnych miejsc na Komisji Oświaty przy okazji opiniowania planu miejscowego rejonu ulicy Opolskiej. Nie dalej jak 3 miesiące temu pan wiceprezydent Frankiewicz namówił nas radnych do likwidacji kolejnego przedszkola na Jeżycach przy ulicy Słowackiego. Czy pamiętacie państwo, jak uwierzyliśmy wtedy zapewnieniom, a przynajmniej nie wiem, może część z was, z państwa uwierzyła zapewnieniom, że organizowanie nowych pomieszczeń dla tego przedszkola nie jest potrzebne, że wszystkim 6-latkom zapewnia się pierwszeństwo przy naborze, a miejsc dla młodszych dzieci i tak nie zabraknie. Problem obecny nie dotyczy dzieci, które mają uczęszczać na kilka godzin nauczania do tak zwanej zerówki i wydawać by się mogło, że mogą to czynić równie dobrze w kolorowo pomalowanej klasie szkolnej, jak i w przedszkolu. Problem dotyczy dzieci zapisywanych na tak zwany pobyt całodzienny do godziny 16-17, bo rodzice pracują. Dzieci te w przedszkolu jedzą kilka posiłków dziennie, bawią się, uczą, spędzają cały dzień. Mają swoją łazienkę, ogród czy plac zabaw, swoje panie, liczne zajęcia plastyczne, teatrzyki, rytmiki, angielski. Budynek szkolny nie jest w stanie ani szkoła jako instytucja tego zapewnić. Kilka lat temu pan wiceprezydent Frankiewicz nakazał likwidację stołówek szkolnych, zmuszono szkoły do przejścia na catering, który raz dziennie dostarcza niektórym uczniom jakiś plastikowy posiłek. Likwidacja stołówek już wtedy była oprotestowywana przez nas, niektórych radnych przynajmniej kwestionowana. Wydawała się pochopna, nieuzasadniona. Prezydent Frankiewicz swoim zwyczajem nie słuchał argumentów, wszedł jak taran, a Wydział Oświaty w milczeniu wykonywał polecenia. Dzisiaj jak mają szkoły zapewniać przedszkolakom całodzienne wyżywienie bez zaplecza kuchennego? O tym, że będzie brakowało miejsc dla 3-latków w przedszkolach, władze oświatowe wiedziały od 3 lat. Przecież to jest zwykła arytmetyka. Wystarczyło policzyć te 3-latki, gdy się narodziły. Nie czyniły tego przecież w ukryciu przed panem prezydentem Frankiewiczem. O tym, że miejsc dla przedszkolaków brakuje, władze oświatowe wiedziały na etapie tworzenia kolejnych budżetów, także tegorocznego. Ale nam, radnym, mediom i mieszkańcom mówiły co innego. Czy ktoś wreszcie zacznie z tego wyciągać jakieś konsekwencje wobec tych, którzy nas dezinformują? Czy też takie manewry nadal pozostaną bezkarne i tylko dzieci ponosić będą konsekwencje tego braku odpowiedzialności dorosłych? Obecny manewr władz oświatowych nie jest kwestią przejściową, która sama się rozwiąże, gdy za 3 lata wszystkie 6-latki pójdą do 1. klasy. To, co mówi na ten temat obecnie pan wiceprezydent Frankiewicz, to nieprawda, proszę państwa. Za 3 lata nadal będzie brakować miejsc w przedszkolach, o ile nie zaczniemy ich intensywnie budować bądź organizować w inny sposób. Dlaczego? Otóż wszystkie dzieci 5-letnie obowiązywać będzie oddział przedszkolny, tak jak dotąd obowiązywał 6-letnie. A roczniki 4 i 3-latków są znacznie liczniejsze obecnie niż kilka lat temu. Co roku rodzi się w Poznaniu więcej dzieci. Rodzić zaczęły roczniki wyżu demograficznego z lat 80. Problem braku miejsc w przedszkolach i żłobkach będzie tylko narastał, a neoliberalny klimat, który ogarnął polski rynek pracy, dalej będzie wymuszał na rodzicach jak najwcześniejsze posyłanie dziecka do żłobka czy przedszkola i powrót do pracy. Apeluję do państwa radnych, tradycyjnie szczególnie do klubu Platformy Obywatelskiej, mającej przewagę liczebną w tej radzie, byście państwo stanęli po stronie racji i argumentów wysuwanych od szeregu lat przecież przez rodziców i pedagogów w naszym mieście. Połóżmy w końcu tamę tym odwiecznym napięciom społecznym i nerwom fundowanym poznańskim rodzicom przez absurdalne i bezduszne decyzje oświatowych władz samorządowych. Nie słuchajmy biernie kolejnych grup rodziców szamoczących się z panem wiceprezydentem. Przestańmy się dawać mamić i dezinformować słowom, zaklęciom i danym branym z kapelusza. Usiądźmy do samodzielnej i rzetelnej pracy nad dobrą siatką szkolną i przedszkolną, zgodną z rzeczywistymi potrzebami dzieci, bo takie jest zadanie Rady Miasta, co zapisane jest w ustawie o systemie oświaty, artykuł 14a, przypominam, I taką wzięliśmy między innymi na siebie odpowiedzialność, dając się mieszkańcom do tej Rady wybrać. Nikt nas od tej odpowiedzialności nie zwolnił. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To było jedyne oświadczenie, które Państwo radni chcieli dzisiaj wygłosić. Zamykam punkt trzeci. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Przekazuję prowadzenie sesji panu przewodniczącemu Andrzejowi Nowakowskiemu.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. A w punkcie czwartym mamy do omówienia projekt uchwały PU 756/09 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Poznania panu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Bardzo proszę pana przewodniczącego Rady Miasta, pana Grzegorza Ganowicza, o przedstawienie projektu uchwały.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Przyszedł mi zaszczyt przedstawienia Radzie dwóch uchwał w sprawie nadania honorowych obywatelstw dwóm wybitnym Polakom, panu prezydentowi Lechowi Wałęsie i za chwileczkę panu premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu. Za chwilę powiem kilka szczegółowych informacji z biografii jednego i drugiego pana. Natomiast mam wrażenie, że można było o każdym z nich mówić bardzo długo i nie wyczerpalibyśmy tematu, jeśli chcielibyśmy w takim wystąpieniu docenić wszystkie ich zasługi. Wspólną cechą czy wspólnym powodem, dla którego przedstawiam te uchwały dzisiaj, jest fakt, przypominam, że w tym roku obchodzimy 20. rocznicę porozumień Okrągłego Stołu i wyborów 4 czerwca, które może nie w pełni wolne i swobodne, ale jednak zapoczątkowały demokratyczne przemiany w wolnej już Polsce. Wracając do projektu uchwały 756, czyli projektu uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Poznania panu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Przypomnę, pan prezydent Lech Wałęsa urodził się w roku 1943 w Popowie koło Lipna. Zdobył wykształcenie jako elektromechanik. W 67 roku wyjechał do Gdańska i tam zaczął pracować w Stoczni Gdańskiej jako elektryk. Tam, z tamtym miejscem też wiąże się cała jego biografia w części zawodowa, w dużej części opozycyjna, później polityczna. Już w 70 roku pojawił się wśród tych, którzy prowadzili strajk w Stoczni Gdańskiej. Natomiast w sierpniu 1980 roku stanął na czele strajku w Stoczni Gdańskiej, który, jak wszyscy pamiętamy, czy wiemy, rozlał się na całą Polskę i stał się początkiem przemian nie tylko w Polsce, ale i w całej naszej części Europy. Już we wrześniu 1981 roku na pierwszym zjeździe NSZZ Solidarność w Gdańsku Wałęsa został wybrany przewodniczącym związku. Od tego czasu oczy całego świata zwróciły się na Polskę, na Gdańsk i na Lecha Wałęsę. Po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 roku stanu wojennego w Polsce został internowany. Z tamtego czasu pamiętam, jak niezależnie od emocji, które towarzyszyły każdemu z nas, ponieważ w takiej sytuacji internowania znaleźli się nasi bliscy, czy w naszych rodzinach, czy nasi przyjaciele i znajomi, to pamiętam, że wszyscy nasłuchiwaliśmy, jak w tej sytuacji zachowa się Wałęsa. Tym bardziej, że presji internowania czy zatrzymania ulegli niektórzy. Od tego, w jaki sposób zachowa się Wałęsa, zależało według mnie, nie tylko według mnie, zachowanie wielu członków Solidarności, tej wtedy podziemnej. Lech Wałęsa przez blisko rok był w ośrodku internowania i nie uległ namowom i pokusom, które mu podsuwano. Przypomnę, że zupełnie inaczej zachował się szef Solidarności Rolników Indywidualnych. Dlatego między innymi taka obawa wśród nas była. W roku 1988 w maju i sierpniu przewodził kolejnym protestom w Stoczni Gdańskiej. Te protesty były istotne, ponieważ one w znaczący sposób przyspieszyły zmiany w Polsce. Wtedy powstał Komitet Obywatelski, na czele którego stanął Lech Wałęsa i wtedy powstała inicjatywa obrad okrągłego stołu, której też był inicjatorem. W wyniku obrad okrągłego stołu Solidarność została na powrót zalegalizowana, a 4 czerwca przeprowadzono wybory parlamentarne, które doprowadziły do powstania pierwszego powojennego niekomunistycznego rządu z Tadeuszem Mazowieckim jako premierem. To kolejny moment, kiedy losy w historii tych dwóch osób się splatają. Za swoją naddziałalność w roku 1983 Lech Wałęsa został uhonorowany pokojową nagrodą Nobla. Jest oficerem francuskiej Legii Honorowej. Uzyskał wiele tytułów, odznaczeń i nagród w Polsce i na całym świecie. W 1990 roku w pierwszych powszechnych, wolnych wyborach prezydenckich został prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Za czasów tej prezydentury wiele ważnych rzeczy w Polsce się wydarzyło, chociażby takich jak symboliczny dla odzyskania niepodległości fakt opuszczenia Polski przez wojska radzieckie. Przez cały ten czas w wielu sytuacjach pojawiały się związki Lecha Wałęsy z Poznaniem. Wiele z Państwa pewnie pamięta, a inni znają to z opowieści, uroczystości 29 czerwca 1981 roku, kiedy pomnik poznańskich krzyży poznańskiego czerwca 1956 roku w 25. rocznicę był odsłaniany na placu Mickiewicza. Wałęsa był wtedy tutaj z nami i odsłaniał ten pomnik. Już w wolnej Polsce te związki z Poznaniem też się w wielu sytuacjach pojawiały. 25 lat po tamtym odsłonięciu Lech Wałęsa brał udział wraz z prezydentami Polski, Czech, Niemiec, Słowacji i Węgier. Brał udział w uroczystościach upamiętniających 50. rocznicę powstania poznańskiego czerwca. Jest patronem Wyższej Szkoły Zawodowej Kadry dla Europy, tutaj w Poznaniu. Lech Wałęsa wspiera również działania promocyjne miasta Poznania. Przypomnę, że bardzo aktywnie włączył się w nasze działania na rzecz przyznania Poznaniowi organizacji Uniwersjady i nie na tym jednorazowym wsparciu się skończyło. W kolejnych naszych działaniach też Lech Wałęsa bierze udział. Światowy prestiż Lecha Wałęsy, tu przytoczę zdanie z uzasadnienia, wyrósł z uznania dla odwagi, bezkompromisowości i determinacji, z jaką przywódca Solidarności dążył do zmiany systemu politycznego w Polsce. Sukces w walce o wolność i demokrację w naszym kraju przyczynił się do historycznych zmian w naszej części Europy, do odzyskania wolności i suwerenności przez wiele narodów. Warto o tym przypominać, że to szersza myśl, że zapominamy często o tym, że właśnie Solidarność, właśnie ten ruch robotniczy z Gdańska, którego przywódcą był Lech Wałęsa, dał początek przemianom w naszej części Europy. Jak już mówiłem, można było jeszcze dłużej i więcej mówić, ale wydaje mi się, że zwłaszcza w obliczu 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów jest szczególna okazja, żeby uhonorować Lecha Wałęsę tytułem honorowego obywatela miasta Poznania i o taką decyzję proszę Wysoką Radę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę państwa, powyższy projekt uchwały był opiniowany przez Komisję Nauki i Kultury i Nauki. W głosowaniu nad tą uchwałą, projektem uchwały głosowało 7 radnych, 7 osób głosowało za, czyli w tym układzie nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Czy ktoś z pań i panów radnych chciałby uzupełnić projekt przedstawionego uzasadnienia przez pana przewodniczącego? Jeżeli nie, to bardzo proszę, czy ktoś z pań i panów chciałby zabrać głos w imieniu klubu radnych? pan przewodniczący Przemysław Foligowski. Bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja pozwolę sobie w krótkich słowach nie powtarzać się w stosunku do tego projektu i następnego projektu przedstawić, tak jak powiedziałem, skrótowo stanowisko klubowe. Chciałbym poruszyć dwie kwestie. Pierwsza dotyczy jakby w ogóle głosowań nad kandydaturami pana prezydenta Lecha Wałęsy i pana premiera Tadeusza Mazowieckiego. Chciałbym uprzedzić wszystkich tych, którzy tutaj liczą na jakąś kłótnie, krzyki i protesty w związku z tymi kandydaturami. Będziecie państwo rozczarowani. Klub Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Poznania nie ma stanowiska ani jakiejkolwiek dyscypliny w tej sprawie. Wielokrotnie rozmawialiśmy w naszym gronie na ten temat. Pojawiały się różne argumenty i różne koncepcje. Ostatecznie uznaliśmy, że każdy będzie głosował zgodnie z własnym sumieniem. Takie jest stanowisko poznańskiego Prawa i Sprawiedliwości. I każdy z radnych członków Klubu Prawa i Sprawiedliwości we własnym sumieniu oceni, podda własnemu osądowi obie te kandydatury. Także jakiekolwiek wypowiedzi dotyczące, pozytywne czy negatywne, dotyczące obu tych kandydatur będą wyrażały jedynie poglądy osób je przedstawiających, a nie Prawa i Sprawiedliwości jako klubu radnych. Poznański Prawo i Sprawiedliwość odżegnuje się tutaj od dyskusji partyjnej, od upartyjnienia tej dyskusji na temat honorowych obywatelstw i ku rozczarowaniu zapewne miłośników spiskowych teorii nie zadzwonił telefon z Warszawy, także bądźcie państwo spokojni. Druga kwestia natomiast dotyczy pewnych obyczajów, jakie obowiązywały do niedawna w Radzie Miasta Poznania. Proszę państwa, taki był zwyczaj, że tradycją naszej Rady było osiąganie kompromisu i zgody co do uhonorowanych osób. Wszystkie propozycje, zarówno tych osób, które zwykliśmy honorować, czy nagradzać tytułem honorowego obywatela, czy też zasłużonego dla miasta Poznania, były zawsze opiniowane i przegłosowywane łącznie. I nigdy nie miało to charakteru targu. Widać, że niektórzy radni, którzy się wypowiadają na temat targu, nie bardzo rozumieją, no może to wynika z niedużego doświadczenia, ale nie bardzo rozumieją jakby istotę zawierania kompromisu. Kompromis przecież nie polega na targu, polega na tym, że uznaje się rację drugiej strony, ale na zasadzie wzajemności, proszę państwa. I niestety czym innym jest zgoda, aby nagradzać osoby przedstawiane przez różne środowiska, czym innym są targi. I takie zasady w Radzie Miasta Poznania były. W Radzie Miasta Poznania były, są, myślę, że będą reprezentanci różnych opcji politycznych. I niezależnie od układu sił zawsze, co roku udawało nam się wypracować kompromis i wyróżnialiśmy osoby przedstawiane przez różne kluby polityczne w Radzie Miasta. W tym roku, i ja stwierdzam to z przykrością, ponieważ najdłużej zabiegałem o ten kompromis. Nie ma się co oszukiwać, to niestety wy, przyjaciele z Platformy Obywatelskiej, tę zasadę, która obowiązywała w Radzie Miasta, złamaliście. My próbowaliśmy ją podtrzymać, chociażby przedstawiając kandydaturę pana Kornela Morawieckiego, którą zdecydowanie odrzuciliście. Jest nam bardzo przykro, że tak się zdarzyło, bo zniszczyliście coś, co wyróżniało miasto Poznań na tle innych miast, że zawsze udawało nam się dojść do porozumienia. Jak mawiają Czesi, to se ne vrati. Macie większość, korzystacie z niej, takie prawo silniejszego. Czas pokaże, czy mieliście rację i słuszność. Życzę wam, żebyście mieli tego zawsze świadomość i dużo pogody ducha. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Wojciecha Kręglewskiego.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Pan przewodniczący Foligowski bardzo dobrze zaczął, trochę gorzej skończył. Ja sądziłem, że ten poziom wypowiedzi, którym zapoczątkował swoją wypowiedź, będzie realizowana do końca. Ja nie sądzę, żebyśmy w sytuacji zgłoszenia obu kandydatów popełnili jakikolwiek błąd. Kandydatury te zostały zgłoszone do zespołu konsultacyjnego, który jest złożony z przedstawicieli wszystkich klubów Rady Miasta Poznania. I przynajmniej ja jako przewodniczący klubu Platformy Obywatelskiej unikałem jakichkolwiek wypowiedzi publicznych na temat tych kandydatur do dnia dzisiejszego. Dzisiaj pierwszy raz się wypowiadam na temat kandydatury Lecha Wałęsy. Długo się zastanawiałem, co powiedzieć, żeby to nie było banalne i żeby nie było przegadane, bo tak naprawdę uzasadnienie, które przedstawił pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz, wyczerpuje całość sprawy. Ale przeglądając fora internetowe, wpadłem na taki bardzo krótką wypowiedź jednego z internautów, która może w sposób najbardziej dosadny uzasadnia to, żeby dzisiaj uhonorować Lecha Wałęsę tytułem honorowy obywatel miasta Poznania. Ta wypowiedź była bardzo krótka. Była to wypowiedź internauty bodajże z Elbląga. Internauta pisze w ten sposób. W 89 roku głosowałem na któregoś z panów Kaczyńskich. Nie miałem zielonego pojęcia, kto to jest, ale był na fotografii z Lechem Wałęsą, dlatego oddałem na niego głos. Kaczyński być może prowokacyjny, ale to jest bardzo przypadkowe. Ja też byłem jednym z tych wielu osób, które były bezimienne, które wspierały Lecha Wałęsę i dla którego Lech Wałęsa był sztandar, pod którym wszyscy się gromadziliśmy. I dlatego ta cała masa bezimiennych ludzi Solidarności z 89 roku, uważała i uważa Lecha Wałęsę za swój sztandar. Szkoda, że osoby, które urodziły się po roku 80 albo były dziećmi w roku 89, nie pamiętają z autopsji tych czasów, bo wtedy rzeczywiście te osoby by reprezentowały troszeczkę inny pogląd niż pogląd reprezentowany przez niektóre osoby, które próbują zmieniać losy historii, które próbują zmieniać to, co my na własnej skórze w tamtych czasach przeżyliśmy. Klub Platformy Obywatelskiej nie ma żadnych wątpliwości, że Lech Wałęsa zasługuje na ten tytuł i nie jest to zaszczyt dla Lecha Wałęsy, ale jest to zaszczyt dla miasta Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję przewodniczącemu klubu Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Lewicy i Demokratów, pana radnego Antoniego Szczucińskiego.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni, szanowni goście. Byłem zwolennikiem poprzedniego ustroju. Nie byłem zwolennikiem Lecha Wałęsy. Kiedy w Poznaniu na rynku tysiące poznaniaków niosło na rękach Lecha Wałęsę, mnie tam nie było. Ale jednak coś się wydarzyło w roku 80. Dzięki ówczesnemu ruchowi Solidarności mieliśmy 20 lat temu do czynienia ze zmianą ustrojową. Ja cieszę się, że moi synowie, moje wnuki żyją w ustroju demokratycznym. Cieszę się. Jestem wdzięczny tym, którzy przyczynili się do zmiany ustroju. Rzecz jasna, zależy mi, by ten ustrój był ustrojem w pierwszym rzędzie ocenianym z punktu widzenia tych, którzy są najsłabsi. Demokracja może mieć rozmaite twarze. I tu będziemy w sporze o to, jaki kształt ona ma mieć. Ale czy ten zasadniczy przewrót ustrojowy do ustroju demokratycznego, za którym opowiada się także Lewica i Demokraci SLD, za ustrojem demokratycznym, mógłby się dziać bez tak wybitnych postaci, o jakich mówimy? To one stały się symbolem tych przemian. To dobrze, że miasto Poznań wiąże się z tymi symbolami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. To były wystąpienia klubowe. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos w debacie indywidualnej? Pan radny Szymon Szynkowski-Welsenk. Bardzo proszę.
Szanowny panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo radni. Ja myślę w ten sposób, że nie dziwi mnie fakt i jakby nie uważam za naganny fakt, że państwo macie pewną wizję historii, najnowszej historii Polski i jakby no chcecie tą wizję w jakiś sposób oddać jej honory, w jakiś sposób nagrodzić bohaterów właśnie tej najnowszej historii Polski, tak jak państwo na nią patrzycie. Natomiast mnie dziwi jedna rzecz, że państwo nie chcieliście dojść do tego, żeby oddać jednak pełną prawdę o tych wydarzeniach Solidarności, bo pan przewodniczący Kręglewski powiedział przed chwilą, że ludzie Solidarności, którzy zawierzyli ówczesnemu przywódcy Solidarności, dziś cały czas uważają tego przywódcę za bohatera tamtych wydarzeń. Część z tych ludzi tak, jak najbardziej. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że znaczna część osób wywodzących się z ruchu Solidarności, które również budowały ten ruch i które myślę również z powodzeniem mogłyby być honorowymi obywatelami każdego miasta w Polsce, bo miały wpływ na ten ruch decydujący. Decydujący tak, jak miał decydujący również wpływ na ten ruch Lech Wałęsa. Że często ci ludzie dzisiaj patrzą krytycznie na postępowanie Lecha Wałęsy. Gdybyście państwo zaproponowali na przykład, żeby przyznać honorowe obywatelstwo miasta Poznania przywódcom Solidarności, albo gdybyście państwo tych czołowych przywódców Solidarności wymienili z imienia i nazwiska i zaproponowali tego typu uhonorowanie pewnej prawdy historycznej, co do której chyba myślę nie ma dyskusji, bo państwo chyba nie zamierzacie dyskutować z faktem, że poza Lechem Wałęsą było szereg innych osób wybitnych, którzy mieli wpływ na powstanie związków zawodowych w tamtym czasie i na budowanie niepodległej Polski w tamtym czasie. Gdybyście państwo zgłosili taką propozycję, to dzisiaj tak naprawdę myślę na tej sali nie byłoby żadnych kontrowersji. I myślę, że i Lech Wałęsa i pozostali działacze, aktywni działacze, wybitni działacze Solidarności mogliby zostać uhonorowani i nie byłoby tutaj tak naprawdę emocji. Natomiast niestety, i ja tutaj bardzo ubolewam nad tym, państwo staracie się za pomocą tych honorowych obywatelstw załatwić pewien interes polityczny. Ponieważ widzimy, że w różnych miastach Polski jest plan, żeby, nie wiem, w ciągu roku nadać honorowe obywatelstwa prezydentowi Wałęsie. O premierze Mazowieckim nie słyszałem, ale być może to jest też jakaś rozszerzona wersja tego planu. No, na początku lat 90., przepraszam bardzo, ale nikt nie miał planu, żeby nikt z państwa, żeby nadawać Lechowi Wałęsie honorowe obywatelstwo. Wręcz przeciwnie, część z państwa bardzo aktywnie krytykowaliście prezydenta Wałęsę za jego postępowanie. I często słusznie. Dzisiaj Lech Wałęsa, i żałuję, że tylko Lech Wałęsa, a nie pozostali działacze Solidarności, to jest bohater waszej bajki, któremu postanowiliście nadać honorowe obywatelstwo we wszystkich miastach w Polsce. Zobaczymy, czy zdążycie w tym roku się wyrobić we wszystkich miastach. No nie traktujmy w ten sposób honorowego obywatelstwa miasta Poznania. Szanowni państwo, ja mając kilkanaście lat, moją ulubioną lekturą, co może jest nieco ekscentryczne, był Polski Kodeks Honorowy Boziewicza. I tam wyraźnie możecie państwo przeczytać, polecam tą lekturę, kim jest osoba, która może dawać i podejmować satysfakcję honorową. Kto to jest osoba honorowa? No być może warto sobie przypomnieć, że te osoby honorowe muszą mieć określone cechy i że warto mówić o osobach honorowych też w pewnym kontekście historycznym. I to zarówno wydarzeń lat 70., 80., jak i wydarzeń dużo świeższych. Jak i spojrzenie na to, jak się osoba, którą chcemy nazywać honorową, zachowuje w dniu dzisiejszym. jak się odnosi do innych osób, szanowni państwo, bo ta biografia przedstawiona przez pana przewodniczącego Ganowicza, ona nie jest nieprawdziwa. To nie jest tak, że Lech Wałęsa nie ma zasług. Ja nigdy tak nie będę twierdził, że Lech Wałęsa nie ma zasług dla niepodległości Polski, bo te zasługi Lecha Wałęsy są niepodważalne z lat 80. Natomiast nie wyrywajmy tych zasług z pewnego kontekstu, z tego, co Lech Wałęsa, jak się odnosi do osób Solidarności dzisiaj, niektórych osób, jak Lech Wałęsa funkcjonuje w życiu publicznym, na przykład uczestnicząc w zagranicznych zjazdach, to są wydarzenia zupełnie sprzed kilkunastu dni, w jakim kontekście to się odbywa. I spójrzcie państwo na to właśnie w kontekście Polskiego Kodeksu Honorowego Boziewicza, który myślę daje nam idealną definicję osoby honorowej. To polecam państwu uwadze i mam nadzieję, mimo wszystko mam nadzieję, chociaż te nadzieje nie są wielkie, że w następnych latach państwo jednak wrócicie do tej tradycji, która była w Radzie Miasta, myślę, tradycją cenną. To znaczy, żeby w konsensusie, w porozumieniu z innymi klubami starać się to honorowe obywatelstwo miasta Poznania traktować nie jako interes partyjny do załatwienia, tylko jako wybitne wyróżnienie w imieniu miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Pawła Wosickiego o zabranie głosu.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado, tak jak kolega przewodniczący naszego klubu wspomniał, nie mamy stanowiska klubowego, dlatego chciałbym krótko wyjaśnić swoje zachowanie w tym głosowaniu. Powiem może tak, że jeszcze pewnie rok albo parę lat temu, mimo że nie wszystko w działalności Lecha Wałęsy mi się podoba, jak nam wszystkim, natomiast w związku z tymi zasługami wątpliwymi bym nie miał wątpliwości, żeby głosować za przyznaniem tego obywatelstwa. Może to podobnie bym zachował się za rok czy dwa. Natomiast co mnie bulwersuje i co mi się nie podoba, to właśnie taka presja, która tutaj została nie tylko u nas, ale w ogóle, prawda, tutaj w Polsce w tej chwili się wytworzyła, a więc środowiska, które dyktują standardy politycznej poprawności, które jeszcze parę lat temu według tych standardów politycznej poprawności Lech Wałęsa był osobą godną wyśmiania, osobą lekceważoną, osobą powszechnie krytykowaną. Teraz w takim atmosferze histerii antylustracyjnej wyszedł na piedestał, jak gdyby jest zamiast dyskutować na ten temat rzetelnie, to próbuje się z jednej strony kneblować usta historykom, którzy pewne rzeczy chcą wyjaśnić, a z drugiej strony właśnie poprzez forsowanie tej kandydatury na honorowego obywatela wielu miast, jakby taką presję jakoś wytwarza. Nie wiem, co będzie za parę lat. Może znów ci, którzy dyktują standardy politycznej poprawności, zmienią zdanie i na przykład okaże się, że będą zalecać odebranie honorowego obywatelstwa. Nie wiem, po prostu tak troszkę tak jak mi to na taką farsę zakrawa. Dlatego ja nie chciałbym uczestniczyć właśnie w tym momencie i nacisnę niebieski przycisk właśnie w związku z taką tą presją, która tutaj, której czuję się poddany. Nie chciałbym w takim spektaklu uczestniczyć. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan prezydent Ryszard Grobelny.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, osoby, zarówno te, które są nam współczesne, jak i osoby historyczne, wzbudzają kontrowersje, bo są osobami z krwi i kości. Natomiast ja, mimo tego, że posiadam, podobnie jak i państwo, społeczny mandat do wyrażania opinii w imieniu poznaniaków, w przypadku tych dwóch osób nie odważyłbym się na wyrażanie opinii, poza tak naprawdę jednym stwierdzeniem, które już dzisiaj padło, że w moim głębokim przekonaniu to Poznań może być dumny, że te osoby, które niewątpliwie są współtwórcami współczesnego państwa polskiego i tego, w jakich warunkach my dzisiaj żyjemy i jaka jest nasza demokracja, to Poznań może być dumny, że te osoby chcą przyjąć honorowe obywatelstwo naszego miasta.
Dziękuję, panie prezydencie. Pan radny Mariusz Wiśniewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Chciałbym tylko sprostować jedną informację, która tutaj padła na tej sali, mianowicie chciałbym poinformować, że Klub Radnych Platformy Obywatelskiej nigdzie oficjalnie, ani też nieoficjalnie nie rozmawiał, nie debatował, nie wypowiadał się w sprawie osoby pana Kornela Morawieckiego. Chcę tutaj wyraźnie podkreślić, że jest to osoba, która przez wielu z nas, zarówno starszych kolegów, którzy działali w Podziemnej Solidarności czy w Podziemnym NZS-ie, jak i też młodszych kolegów, osoba, która jest bardzo szanowana za działalność dla niepodległości naszego państwa. I to chcę tutaj wyraźnie stwierdzić. Nie mogliśmy nawet się odnieść do tej tak naprawdę propozycji, ponieważ uchwała, która, projekt uchwały, który został w pewnym momencie zgłoszony, został wycofany. W każdym razie no, chcę powiedzieć, że takiego stanowiska oficjalnego Platforma nie miała. Pragnę nawet też dodać, że wielu przecież starszych kolegów i koleżanek, które są członkami Platformy Obywatelskiej, zarówno w kraju, jak i też w Poznaniu, też działała między innymi też w ruchu w latach 80., którym kierował pan Kornel Morawiecki. Także tutaj włączanie tego wątku do dyskusji na temat tego honorowego obywatelstwa dla tych dwóch kandydatur, które zostały przedstawione, które będą przedstawione przez pana przewodniczącego Ganowicza, wydaje się niepotrzebne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Wojciech Kręgielski.
Ja tylko bardzo krótko, dlatego że zostały wypowiedziane słowa, które później stają się historyczne. Nie było żadnej presji na klub Platformy Obywatelskiej odnośnie tych kandydatur i osoby, które wieczną tutaj międzynarodowy spisek zmierzający do tego, żeby Lech Wałęsa został honorowym obywatelem miasta Poznania, są w błędzie. Były dwa wnioski dotyczące uhonorowania Lecha Wałęsy. Jeden złożony przeze mnie i to już dosyć dawno temu, bo bodajże rok, kiedy rozmawialiśmy w wąskim gronie na temat tego, w jaki sposób uhonorować 20. rocznicę wolnych wyborów, i wówczas przedstawiłem propozycję dwóch kandydatur, Lecha Wałęsy i Tadeusza Mazowieckiego, i był drugi wniosek złożony przez przewodniczącego Solidarności, byłego przewodniczącego Solidarności Regionu Wielkopolska, Bogdana Klepasa, w imieniu stowarzyszenia, Instytutu Lecha Wałęsy. I to były wyłącznie dwa wnioski, natomiast ja jako przewodniczący Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej nie miałem żadnych rozmów w tej sprawie z liderami Platformy Obywatelskiej, ani krajowymi, ani regionalnymi. Była to inicjatywa wyłącznie, która miała miejsce w tej Radzie. Także ja bym tutaj przede wszystkim te słowa kierował do Pawła Włosińskiego, którego bardzo szanuję, i nie ma żadnej presji w tym kierunku. Natomiast zarzut, jakobym nie był zdolny do tego typu wniosku 5-6 lat temu, to chciałbym powiedzieć, że stoję przy Lechu Wałęsie od początku, od 80 roku. W roku 90 uczestniczyłem aktywnie w wojnie o Wałęsę, pamiętacie państwo, po stronie Wałęsy. Wówczas obok mnie stał Jarosław Kaczyński. W tej chwili go nie ma po stronie Wałęsy, natomiast ja do dnia dzisiejszego po stronie Wałęsy stoję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Przemysław Oligowski, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja nie chciałbym tutaj specjalnie rozwodzić się nad tym, natomiast Mariuszu, sugestia, jeżeli chciałbyś wyjaśnić sobie sprawę konsultacji, to myślę, że z tymi osobami, które klub upoważnił, chociażby nominując na funkcję przewodniczącego klubu, zapytaj Wojtka Kręgielskiego o rozmowy. Myślę, że klub obdarzył go jednak zaufaniem, obdarzając go funkcją przewodniczącego klubu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Przybylak. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, nie chciałem zabierać głosu w tej dyskusji, natomiast w jakiś sposób wywołało mnie do odpowiedzi wystąpienie pana radnego Szymkowskiego. Od początku, kiedy zaczęła się dyskusja w sprawie tytułu dla Lecha Wałęsy i dla pana premiera Mazowieckiego, od początku podkreślałem, że jestem za tymi kandydaturami, to myślę koledzy z Nieradnego Klubu potwierdzą, i ubodło mnie trochę stwierdzenie, że głosując za Lechem Wałęsą ktoś chce ubić jakiś interes polityczny. Chcę tu wyraźnie zaznaczyć w tej chwili jako poseł, jako radny niezrzeszony, że nie chcę tu ubić żadnego interesu politycznego i bardzo bym prosił, żeby takich sądów w przypadku w stosunku do mojej osoby nie wygłaszać. Nie tylko moje myślę tutaj. Obiecałem sobie, proszę Państwa, że są takie czasami głosowania, w których sprawując mandat radnego, obiecałem sobie, że będą takie chwile, że będę mógł sobie spokojnie spojrzeć w lustro. To jest jedno z takich głosowań. Jeżeli będę w swoich przekonań zagłosowałbym przeciwko tym kandydaturom, trudno mi byłoby dziś spojrzeć sobie w lustro i w związku z tym deklaruję, że będę głosował za tymi kandydaturami. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Paweł Wosicki, proszę bardzo.
Króciutko w odpowiedzi panu przewodniczącemu. W żadnym razie nie było celem mojego głosu odebranie szczerych intencji i panu przewodniczącemu, czy tym radnym, którzy będą głosować za. No, tak jak tu mówiliśmy, jest to kwestia sumienia. Natomiast no, kontekst taki jest, jaki jest. No, może to jest koincydencja, ale tak to wygląda zewnętrznie, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju teraz promocję taką trochę sztuczną, mi się wydaje, przyniosłe środowiska tej osoby. Nie mówię, że to środowiska naszej Rady. Także tutaj chciałbym tylko to sprostować, bo jeżeli tak to było odebrane, to nie to miałem na myśli. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Panie Prezydencie, ja chciałem poruszyć jeszcze jeden wątek. Wątek może nieco poboczny w stosunku do tej dyskusji, ale jednak bardzo wydaje mi się istotny, bo w tej chwili można odnieść takie wrażenie, że Państwo jesteście tutaj głównymi orędownikami upamiętnienia tradycji Solidarności, upamiętnienia tradycji niepodległościowych, które mi osobiście przecież są bardzo bliskie i to, że tak naprawdę Państwo tutaj jesteście tą formacją, tą grupą osób, która o te tradycje walczy. Jak bardzo fałszywe jest to wrażenie, chciałem Państwu tylko przypomnieć, wskazując na to, że przez 19 lat, bo tyle mniej więcej można powiedzieć, że to środowisko, które reprezentuje Platforma Obywatelska, sprawuje władzę w naszym mieście. Nie upamiętniono tradycji solidarnościowych takich osób jak Piotr Majchrzak, Wojciech Cieślewicz, Stanisław Matyja i jeszcze wielu, wielu innych wielkopolskich bohaterów walki o niepodległość i poznańskich bohaterów, bo nie było na to czasu, nie wiem, nie było woli politycznej, może nie warto było takich drażliwych kwestii tykać. Matka Piotra Majchrzaka od lat chodzi i do państwa, i po wielu innych osobach, bo szuka takiego miejsca, takiej ulicy na przykład, której mogłaby być której jej syn, który zginął właśnie za wolną Polskę tutaj w Poznaniu, takiego miejsca, w którym jego śmierć mogłaby zostać upamiętniona. Tak samo z siostrą Wojciecha Cieślewicza, z którą też miałem okazję kilkakrotnie rozmawiać. Zgłosiłem projekt tego, żeby inny poznański bohater, który również nie był upamiętniony, to ojciec Honoriusz Kowalczyk, miał małą uliczkę poświęconą jakby pamięci właśnie tej osoby, temu bohaterowi. I ta uliczka już w tej chwili jest ulicą ojca Honoriusza Kowalczyka od 3 tygodni, ale co okazuje się, że tam nawet trudno przypilnować, żeby postawić tabliczkę, że to jest ulica ojca Honoriusza Kowalczyka. Ja dzwonię do gabinetu prezydenta, proszę o to, żeby tą już moc formalną obowiązywania tej ulicy upamiętnić w formie postawienia tam tablicy. Dzwonię tam w przeddzień 8 maja, czyli rocznicy śmierci ojca Honoriusza Kowalczyka, wskazując, że jest to idealna okazja do tego, żeby otworzyć tą ulicę ojca Honoriusza Kowalczyka, upamiętnić to wydarzenie i nie ma żadnej reakcji. Nie ma żadnej reakcji. Tak machnięto po prostu na to ręką. Nikt się w ogóle nie przejął tym, żeby choćby jakąś tam małą uroczystość otwarcia tej ulicy podjąć. Więc jak Państwo upamiętniacie tych poznańskich, tych wielkopolskich bohaterów? Jaka jest prawda o Waszej pamięci o tamtych wydarzeniach i o chęci upamiętnienia tamtych wydarzeń? To obrazują te wydarzenia. Stanisław Matyja też postać przecież nie groteskowa.
Bardzo proszę na chwilę jeszcze włączyć, tak?
Od wielu lat środowiska solidarnościowe zabiegają o to, żeby nazwać jedno z rond imieniem Stanisława Matyi. Nie ma na to żadnej reakcji z Państwa strony. Przykro mi, że jest tak, że w momencie, kiedy debatujemy o Lechu Wałęsie, to Państwo jesteście orędownikami tych tradycji, ale zapominacie o tych naszych lokalnych poznańskich bohaterach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Ryszard Śliwa.
Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, koleżanki, koledzy radni. Ja tylko jedno zdanie chciałbym powiedzieć. Wstyd mi jest za tą dyskusję, która w tej chwili się rozwija. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Sławomir Hinc.
panie przewodniczący, panie i panowie radni, ja tylko chciałem napomknąć o takowej rzeczy, która dotyczy tego porozumienia pomiędzy klubami w sprawie honorowych i zasłużonych obywateli miasta Poznania. I chciałem tylko przypomnieć, nie wdając się w dyskusję nad samymi kandydaturami, że takowy zespół istnieje i każdy z klubów delegował do tego zespołu swoich przedstawicieli. I do niedawna miałem przyjemność w tym zespole współpracować z kolegą Andrzejem Nowakowskim, z którym będziemy współpracowali dalej, i z kolegą Krzysztofem Mączkowskim, który był członkiem klubu PiS-u. Ja tylko przypomnę, że kandydaturę Tadeusza Mazowieckiego i Lecha Wałęsy omówiliśmy w tym gronie, dowiadując się, jakie są stanowiska poszczególnych klubów i uwzględniając to, że jeżeli jakieś zmiany by zaszły, o tym zostaniemy poinformowani. Inne kandydatury nie trafiły na grono tego zespołu, bo przypomnę, że jedyna kandydatura, która się pojawiła z ramienia klubu PiS-u, nie zdążyła trafić na grunt tegoż zespołu z tej prostej przyczyny, że uchwała tak szybko, jak się pojawiła, tak szybko zniknęła. W związku z tym, kiedy mówimy o tym formalnej procedurze, to pamiętajmy o tym, że był ten zespół, mógł rozmawiać, ale nie miał takiej okazji, a o tych kandydaturach, o których dzisiaj rozmawiamy, mieliśmy okazję rozmawiać i to się dokonało. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Bieleżewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na sesji absolutoryjnej z ogromną przyjemnością podziękowałem kolegom i przepraszam koleżanki, bo nie wymieniłem ich imiennie, za tą mądrość, którą Rada przejawiła, wznosząc się ponad podziały partyjne. Teraz z przykrością muszę stwierdzić, że to nie jest stałym trendem, i o zgrozo nabiera wręcz karykaturalnych podstaw. No, ja mogę się zgodzić z tym, że z kimś się coś nie konsultowało. I takie mam pytanie dla zespołu, kto reprezentuje radnych niezrzeszonych w tym zespole, bo przypominam, że ilościowo radni zrzeszonych są teraz drugą siłą polityczną w Radzie. Nikt nie rozmawiał z tego, co wiem, ale ja nie mam do tego pretensji, bo uważam, że takie sprawy jak nadawanie obywatelskiego wyróżnienia pod względem honorowego czy innego naszego odznaczenia powinno być indywidualną sprawą radnych. My powinniśmy patrzeć na ludzi, którym to honorowe obywatelstwo chcemy lub nie przyznać. I proszę Państwa, już naprawdę dla mnie jest niedopuszczalne, jeżeli chcąc kogoś uhonorować, my go obrażamy. Dobrze, że te debaty nie odbywają się na honorowej, na tym naszej uroczystej sesji i odbywa to się na sesji zwyczajnej, a tam to się tylko formalnie przegłosowuje, bo byłoby to obraźliwe. Jak można powiedzieć, że powołując się na kodeks Kaziewicza, który chyba ostateczne rozwiązanie widział na długość, że tak powiem, wyciągniętej lufy rewolweru czy czegoś tam innego, że ten człowiek obecnie jest człowiekiem niehonorowym, że wystarczy popatrzeć na jego dotychczasowe obecne czyny i te czyny w domniemaniu deprecjonują jego postać. To ja proszę, żeby wyraźnie powiedzieć, jakie czyny naszego kandydata dyskryminują go jako honorowego obywatela miasta Poznania. Bo nie można, to jest zwykłe oszczerstwo bez podania faktów. I w tym momencie jest to bardzo przykra sprawa i myślę, że młodzi koledzy radni, którzy nie przeżyli tych czasów, gdzie odwaga naprawdę nie była tania, gdzie brak tego jednoznacznego po wielu, wielu próbach, które człowiek chciał znaleźć w postaci autorytetu, dopóki nie pojawił się papież Jan Paweł II. Przecież ja sam pamiętam, jak, przepraszam bardzo, Wojtek Kręgleski może potwierdzi, ale nie, ostatni, który mnie w konia zrobił, to był Gomułka. Ja sam krzyczałem Wiesław i byłem na tym zebraniu wielkim pod aulą i potem się okazało, jak człowiek został wykołowany. I w tym momencie, w tamtych czasach to było niesamowite ważne, mieć ten symbol, mieć tą postać, mieć tego człowieka, któremu w pełni można zaufać. I takim człowiekiem był Wałęsa. I to był człowiek, który zarówno potrafił wezwać do buntu, ale równocześnie to przeprowadził mądrze. Ja bym taki mądry nie był. Ja tam po prostu byłem bardzo radykalny i ja chciałem brać w czasie stanu wojennego cegły i robić porządek, nie przy pomocy dyplomacji czy konsensusu, co okazało się mądre, tylko idąc na spotkania, będąc pałowanym, dzieci lane wodą, no naprawdę miałem bardzo, bardzo trudne momenty, żeby nie wyjść z siebie. A on to potrafił. I za to należy go cenić i przestańmy szukać w naszych ideałach, w naszych rodakach, którzy są znani na świecie, wskazy, żeby ich obrzucić błotem. Nie o to chodzi. Nie mamy aż tak wielu współczesnych, wielkich ludzi, Polaków, którzy są szanowani na całym świecie, żebyśmy my ich przy lada okazji, nawet honorując, w jakiś sposób obrzucali błotem.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Wojciech Kręglewski.
Ja już naprawdę ani słowa o Lechu Wałęsie, tylko kilka sprostowań. Będąc radnym od 19 lat, nie pamiętam, żeby ktokolwiek do mnie się zgłosił w celu poparcia inicjatyw, o których mówił pan radny Szynkowski. Gdyby się takie inicjatywy pojawiły, na pewno bym coś o tym wiedział. Natomiast prostując wypowiedź mojego szanownego kolegi Przemka Wojtkowskiego, przyznaję, wielokrotnie z Przemkiem rozmawiałem na temat kandydatury, którą zgłosił Przemek. Obiecałem mu nawet, że przedstawię sprawę na klubie. Niemniej zrezygnowałem z tego po otrzymaniu od Przemka następującego SMS-a. Akurat mam zwyczaj, że nie kasuję SMS-ów i mam długą listę tych SMS-ów i otrzymałem następującego SMS-a od Przemka. Przepraszam za zamieszanie, Wojtku, ale temat jest nieaktualny. Zdaje mi się, że po tym zamieszaniu zainteresowany nie jest już zainteresowany. Jest to SMS z 20 kwietnia. I po tym uznałem, że sprawa jest zakończona.
Dziękuję bardzo. Pan Przemysław Oligowski, bardzo proszę.
No Wojtku, nie sądziłem, że tak powiem przejdziemy na taki poziom. Pragnę przypomnieć Ci tylko sekwencję zdarzeń. Owszem, zgadza się. Dokładnie tak. Po informacji od Ciebie dotyczącej niezgody, bo bądźmy szczerzy, Wojtku, jeżeli już jesteśmy szczerzy, apeluję. Zdecydowanie powiedziałeś i Ty, zresztą rozmawiałem również z Grzegorzem, jako reprezentantami klubu, dotyczących odmowy akceptacji kandydatury pana Kornela Morawieckiego. Po prostu poinformowałem pana Kornela Morawieckiego o tym fakcie. No, jest mi po prostu przykro, no, stawianie w takiej niesympatycznym kontekście jego osoby spowodowało, że rzeczywiście sprawa stała się nieaktualna, natomiast no, były tego jakieś przyczyny. No, bądźmy po prostu uczciwi, Wojtku, miej odwagę powiedzieć wprost. W rozmowie ze mną jako reprezentant klubu Platformy powiedziałeś zdecydowanie, nie ma zgody Platformy na kandydaturę Kornela Morawieckiego. Jest zgoda na inne kandydatury, padły inne nazwiska, natomiast no nie na tym polega konsensus, że klub Platformy wskazuje klubowi innemu, jakie kandydatury może zaakceptować. Więc apeluję o przyzwoitość, Wojtku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ostatnia sprawa. Nieco dziwią mnie te emocjonalne głosy, które podważają możliwość dyskutowania na temat kandydatów zgłoszonych do honorowego obywatelstwa miasta Poznania. Szanowni Państwo, ja akurat uważam, że ta dyskusja dzisiaj naprawdę toczy się w bardzo łagodnej formie. Ja też staram się odpowiednio ważyć słowa i no nie uważam, żebym w jakiś sposób szkalował, czy nie wiem, był oszczerczy wobec zgłoszonych kandydatur. No chyba to jest troszkę co innego niż wyrażenie mojego zdania względem osób, które zostały do tego tytułu zgłoszone. No nie mamy jeszcze takiej sytuacji, że zdanie partii, zdaniem narodu i że tutaj, że tak powiem, nie ma pola do tego, żebyśmy mieli jakieś różne opinie. Rzecz w tym, żeby te opinie no, wyrażać w pewnej formie i wydaje mi się, że ja tą formę zachowałem. To w odniesieniu do wypowiedzi pana radnego Bieleżewskiego. Także tutaj proszę tylko, żeby jakby nie kwestionować prawa radnych do tego, że posiadają oni swoje osobiste poglądy w poszczególnych kwestiach. No mają prawo do tych poglądów i mają prawo te poglądy wyrażać. Tyle tylko. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. W tej sytuacji, skoro nikt z pań i panów się nie zgłosił do dalszej dyskusji, rozumiem, że możemy zakończyć debatę indywidualną i jeżeli nie będzie sprzeciwu, to zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie widzę. Otwieram drugie czytanie. Skoro nie było żadnych poprawek, przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę o przedstawienie ekranu do głosowania i proszę o oddawanie głosów. Dziękuję bardzo. 28 głosów za, 2 osoby przeciwne, wstrzymały się 2 osoby i obecni i niegłosujący 2 osoby. Dziękuję bardzo. Przystępujemy, proszę państwa, do kolejnego punktu dzisiejszych obrad, do punktu numer 5, czyli omówienia uchwały numer 757/09 w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Poznania panu premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu. I ten projekt uchwały, tak jak poprzedni, przedstawił pan przewodniczący Grzegorz Ganowicz. Bardzo proszę.
Dziękuję. Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Przedstawię w kilku słowach również sylwetkę pana premiera Tadeusza Mazowieckiego. Z tych słów, które zaraz padną, od razu widać, że droga życiowa do tego miejsca, w którym jesteśmy, pana premiera była zupełnie inna, ale w wielu miejscach splatała się z losami prezydenta Lecha Wałęsy. Pan Tadeusz Mazowiecki urodził się w kwietniu 1927 roku w Płocku. W Płocku skończył liceum ogólnokształcące, następnie studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 49-55 działał w stowarzyszeniu PAX. Był współzałożycielem i redaktorem naczelnym w latach 53-55 Wrocławskiego Tygodnika Katolickiego. W 56 roku, w znamiennym 56 roku, był współzałożycielem Klubu Inteligencji Katolickiej, a 2 lata później stanął na czele redakcji miesięcznika Więź. W 1961 roku wszedł do Sejmu PRL-owskiego jako jeden z członków niezależnego wobec władz komunistycznych Koła Poselskiego Znak. Ale jako poseł tego koła nie był wobec tych władz spolegliwy. Był współautorem interpelacji w sprawie prześladowania uczestników marca 1968 roku. W 1971 roku postulował utworzenie komisji poselskiej do zbadania masakry robotników na Wybrzeżu w grudniu 70. W Więzi, miesięczniku, któremu szefował w dalszym ciągu, publikowano teksty autorów źle widzianych przez władze. Postulowano reformy. W rewanżu w roku 72 władze skreśliły go z listy kandydatów do Sejmu. Na początku roku 76 był jednym z inicjatorów listu przedstawicieli ruchu Znak przeciwko zmianom w Konstytucji. Pamiętają państwo te zmiany, które wprowadzały przewodnią siłę i sojusz ze Związkiem Radzieckim do polskiej Konstytucji. W listopadzie w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung bronił robotników represjonowanych w czerwcu 76 roku. W naszych czasach być może wydaje się to błahe, że w jakimś wywiadzie dla jakiegoś dziennika ktoś się wypowiedział. W tamtych czasach wypowiedź dla takiej gazety jak niemieckie Frankfurter Allgemeine Zeitung, w dodatku w obronie represjonowanych robotników, było aktem odwagi. W maju 77 roku został rzecznikiem uczestników głodówki w obronie uwięzionych robotników i członków Komitetu Obrony Robotników. W 78 był jednym z założycieli Towarzystwa Kursów Naukowych, zwanego również latającym uniwersytetem, który organizował w całej Polsce wykłady poświęcone zakazanym w PRL-u tematom. współpracował z konspiracyjnym Polskim Porozumieniem Niepodległościowym. W sierpniu 80 roku zainicjował napisanie listu 64 intelektualistów wzywającego władzę do rozmów ze strajkującymi. Dwa dni później był już w stoczni i był przewodniczącym komisji ekspertów, która doradzała strajkującym stoczniowcom. Po podpisaniu porozumień doradzał Lechowi Wałęsie i władzom Solidarności. Wiosną 81 został pierwszym redaktorem naczelnym tygodnika Solidarność. 13 grudnia 81 roku został internowany i przez rok przebywał w ośrodku internowania. W listopadzie 83 roku objął przewodnictwo Rady Programowej Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W 88 roku, w grudniu, był współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego przy przewodniczącym Solidarności. W trakcie obrad Okrągłego Stołu współprzewodniczącym zespołu do spraw pluralizmu związkowego. W sierpniu 89 został pierwszym niekomunistycznym premierem niekomunistycznego rządu w Europie Wschodniej. W 1990 roku kandydował na urząd prezydenta. Tam nie razem z Lechem Wałęsą, a przeciw Lechowi Wałęsie. Przegrał te wybory. Po wyborach założył Unię Demokratyczną, której przewodniczył. Późniejszą Unię Wolności, której też przewodniczył do roku 1995. Od 1991 roku był posłem. W latach 92-93 przewodniczył Komisji Konstytucyjnej przygotowującej małą konstytucję. W Sejmie pierwszej i drugiej kadencji reprezentował okręg poznański, czyli był reprezentantem nas w parlamencie. W 1996 roku wpisał się do historii jako współautor preambuły obecnie obowiązującej konstytucji. W 1992 roku został sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka ONZ do spraw konfliktów w byłej Jugosławii. W 1995 zrezygnował, protestując przeciwko bierności potęg międzynarodowych. Odznaczony m.in. Orderem Orła Białego, Złotym Orderem Herbu Bośni, Orderem Legii Honorowej, Krzyżem Średnim z Gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej. Zdobył Nagrodę Srebrenica 1995, Poznańską Nagrodę Giganta, Nagrodę Jana Nowaka Jeziorańskiego. Ostatnio został uhonorowany tytułem Człowieka Dwudziestolecia. Niektórzy mówią o nim patron polskiej demokracji, inni nazywają go ojcem polskiej obecności w Unii Europejskiej. Otrzymał wiele tytułów doktora honoris causa. Wydaje się, że nie tylko ten epizod dwóch kadencji posłowania z Poznania do parlamentu, a również świat wartości, które przyświecają Tadeuszowi Mazowieckiemu, jest bliski poznańskiemu i wielkopolskiemu etosowi. W dzisiejszej dyskusji już padły takie słowa, że honorujemy konkretne osoby, nie wymieniając, tak rozumiałem intencję tej wypowiedzi, nie wymieniając szerszych gron ludzi, którzy na sukces osób się składają. Na ogół tak jest, że za sukcesem stoją całe zespoły, ale z drugiej strony ten zbiorowy wysiłek zawsze ma pewną personifikację i nie da się uciec od tego, że pierwszy niekomunistyczny premier był jeden i pierwszy niekomunistyczny prezydent był też jeden. Przywódca strajku w stoczni też był jeden. I zawsze tak się dzieje, że w tych spersonifikowanych postaciach honoruje się pewien zbiorowy wysiłek. Dzisiaj mówiąc zarówno o Lechu Wałęsie, jak i Tadeuszu Mazowieckim, tu jak widać losy się splatały. Byli ze sobą w różnych sytuacjach, byli przeciwko sobie również w paru sytuacjach, ale myślę, że na żadnym etapie jeden wobec drugiego nie pozbył się szacunku dla osoby i dla dokonań. Być krytycznym i być przeciwko nie oznacza braku szacunku. Odsyłam wszystkich zainteresowanych do listu, który kilka dni temu Lech Wałęsa przesłał do Tadeusza Mazowieckiego. Wtedy, kiedy Tadeusz Mazowiecki został nominowany tym tytułem Człowieka dwudziestolecia. Tam Wałęsa pisze te słowa, że stawaliśmy po różnych stronach, spieraliśmy się, a czasem kłóciliśmy, ale te sytuacje nie pozbawiają nas wzajemnego szacunku wobec siebie. I warto o tym pamiętać, że będąc krytycznym wobec różnych postaci, starajmy się dostrzegać również te wartości, które pozwalają nam szanować je za to, co uczyniły. W pewnym sensie powiem, że to, że siedzimy dzisiaj w tej sali i siedzimy w takim gronie, lewica, prawica, centrum, dyskutujemy o demokracji, dyskutujemy o wartościach, jedni wybierają konserwatyzm i liberalizm, inni mówią o wolnym rynku, wszyscy wypowiadamy się mądrzej lub mniej mądrze. To, że możemy to wszystko robić dzisiaj, jest zasługą takich osób jak Lech Wałęsa i Tadeusz Mazowiecki. To, że wypowiadamy takie sądy, jakie tu również padły na tej sali, to jest również ich dzieło. Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały o nadaniu honorowego obywatelstwa panu premierowi Tadeuszowi Mazowieckiemu.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę państwa, i ta uchwała, podobnie jak i poprzednia, była przedmiotem obrad Komisji Kultury i Nauki. Za przyjęciem, za pozytywną opinią głosowało 7 radnych, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Proponuję, żebyśmy przystąpili do wystąpień klubowych. Jeżeli takie są, bardzo proszę. Nie ma. Proponuję debatę indywidualną. Bardzo proszę. Pan radny Paweł Wosicki.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, no też tak jak w poprzednim głosowaniu chciałbym wyjaśnić swoją tutaj rodzaj, no, swoją postawę wobec tej kandydatury. I na początek proszę pana też radnego Śliwe, żeby się nie wstydził. Za mnie powiedzmy, myślę, że każdy powinien wstydzić się za własne czyny, najwyżej nie za innych. Ja mówię po prostu, dlaczego ja tak głosuję. No, głosuję zgodnie z swoim sumieniem. Nie oceniam głosów innych, szanuję postawę inną i jeżeli i te argumenty inne też jak gdyby zupełnie nie mówię, że te osoby, które głosują inaczej są gorsze czy lepsze, tak dalej, prawda? Więc tu chciałbym od razu zaznaczyć, bo takie troszkę wniosłem wrażenie, że jak ktoś ma to inne opinie, no to jak gdyby może powinniśmy za niego się wstydzić albo jakoś w jakiś sposób, no nie wiem. No w każdym razie, dlaczego ja nie będę głosował za tą kandydaturą? Akurat tak się złożyło, że w niedzielę byłem na filmie Generał Nil i tak sobie jakoś uświadomiłem, że no to były te czasy, które tutaj jakoś wstydliwie są pomijane. No w tych czasach patrioci, bohaterzy no ginęli skazywani przez wtedy oficjalne władze. No niestety nasz kandydat swoją publicystyką no nie wspierał tamte władze i co więcej, ja prawdopodobnie nie pamiętam, żebyś jakoś rozliczył się z tą przeszłością na pewno niechlubną. I dla mnie to akurat jest powód, że nie mogę opowiedzieć się za przyznaniem tej honorowego obywatelstwa miasta Poznania tej osobie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Wojciech Kręglewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, każdy z nas ma takie chwile w życiu, które bardzo wyraźnie pamięta i pamięta je do końca życia. I są takie chwile, które łączą nas wszystkich, bo wszyscy je pamiętamy. Ja w swoim dorosłym życiu pamiętam takie 3 sceny, które mnie autentycznie wzruszyły, które spowodowały, że poczułem się dumny jako Polak. Pierwsza chwila to była w 1978 roku, 16 października, jak dowiedzieliśmy się, że Jan Paweł II został, że Karol Wojtyła został papieżem. Drugi taki moment, w którym widziałem Lecha Wałęsę na forum Kongresu Amerykańskiego, kiedy przemawiał do amerykańskich kongresmenów w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych. I trzeci moment, który mnie tak wzruszył, był to moment, w którym Tadeusz Mazowiecki wygłaszał swoje exposé na forum Sejmu. Był to bardzo charakterystyczny moment, w którym uwierzyłem, że naprawdę w Polsce się coś w sposób definitywny skończyło i zaczęło się coś dobrego. Ja sądzę, że wielu z nas, jak sięgnie pamięcią, to czuje wzruszenie w tych samych momentach. Czuło wzruszenie w tych samych momentach. I choćby dlatego, pamiętając te wielkie chwile, powinniśmy również pamiętać o osobach, które z tymi chwilami są związane. Stąd nie mam żadnych wątpliwości, że Tadeusz Mazowiecki zasługuje na nasze uhonorowanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa w debacie indywidualnej? Jeżeli nie, to myślę, że mogę zamknąć debatę indywidualną. Jeżeli nie będzie sprzeciwu, to również zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały. Skoro nie było żadnej propozycji zmian, proponuję, żebyśmy w drugim czytaniu przystąpili od razu do głosowania. Bardzo proszę o wyświetlenie ekranu. Dziękuję bardzo. Głosowało 28 radnych. Za było 28, przepraszam. Przeciw było 3, wstrzymało się 2 i obecnie niegłosujący 1. Dziękuję bardzo i proszę o dalsze przewodniczenie obradom pana przewodniczącego Grzegorza Ganowicza.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu za podjęcie tych dwóch uchwał. Przystępujemy do realizacji punktu 5a. Czyli projektu o numerze 802/01 w sprawie wsparcia w sprawie wsparcia budowy Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu. Projekt tej uchwały przedstawi pan prezydent Jerzy Stępień. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie i panowie radni, mam przyjemność przedłożyć Wysokiej Radzie wraz z prośbą o uchwalenie projekt uchwały w sprawie wsparcia budowy Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu. To jest efekt po pierwsze wystąpienia obecnego dzisiaj na sesji na beneficencji rektora Uniwersytetu Medycznego, pana profesora doktora habilitowanego Jacka Wysockiego, a również efekt posiedzenia w dniu 30 kwietnia bieżącego roku Komitetu Honorowego, który wokół tej idei się zgromadził. Wyjaśnię tryb szczególny wprowadzenia tej uchwały na sesję. Otóż trwają prace nad budżetem państwa. Trwają zabiegi również o wpisanie na listę inwestycji wieloletnich resortowych tej inwestycji. W związku z tym do końca kwietnia wskazane byłoby odniesienie się samorządów wielkopolskich, w tym samorządu miasta Poznania, do tej idei. Na posiedzeniu tego komitetu z udziałem właśnie przedstawicieli samorządów podjęliśmy takie zobowiązanie, iż przedstawimy stosowne projekty uchwały radom jeszcze w miesiącu maju. Proszę Państwa, ta idea zrodziła się z kilku przyczyn. Po pierwsze, na dzisiaj wykorzystywany jest przez Uniwersytet Medyczny obiekt na cele kliniczne, obiekt położony przy ulicy Długiej, którego właścicielem prawnym jest jedno ze zgromadzeń zakonnych. Stosowna umowa dzierżawy wygasa w roku 2017, a zatem czynienie nakładów w tym obiekcie odpowiednich do wymogów standaryzacji no z oczywistych względów jest niemożliwe. Zresztą obiekt ten jest obiektem przestarzałym no i nie spełnia już odpowiednich standardów. Po drugie, celem inicjatorów tej inwestycji jest konsolidacja w jednym miejscu wysokospecjalistycznych usług kardiologicznych, a przypomnę, iż szeroko rozumiane choroby serca to jest przyczyna zgonów mniej więcej 45% przypadków, a zatem no, jest to problem zdrowotny o charakterze ogólnopolskim i oczywiście regionalnym. Poprzez realizację tej inwestycji no, mamy szansę na stworzenie w Wielkopolsce, ale w istocie zakres oddziaływania tego ośrodka będzie większy niż Wielkopolska, co najmniej obejmujący dwa województwa, a więc Wielkopolskie i Lubuskie. Mamy szansę na stworzenie, korzystając z potencjału kardiologii poznańskiej, głównie Uniwersytetu Medycznego, ale przecież nie tylko, rzeczywiście placówki, która no, ma szansę być absolutnie w ścisłej czołówce, jeśli idzie o kardiologię polską, a być może mamy szansę stworzenia najlepszej placówki tego typu, nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Stąd też prośba do Wysokiej Rady o wsparcie tej inicjatywy. Z całą pewnością taki wyraz wsparcia, jaki dzisiaj mógłby być podjęty, wesprze starania i o wpisanie inwestycji na listę inwestycji wieloletnich i w efekcie o wsparcie również ze środków budżetu państwa. To, proszę Państwa, tyle z mojej strony. Tytułem wprowadzenia, Panie Przewodniczący, jeśli mógłbym część mojego głosu oddać obecnemu tutaj Panu Rektorowi, to bardzo proszę.
Bardzo proszę, Panie Profesorze.
Szanowni Państwo, ja zwracam się w imieniu Uniwersytetu, ale tak naprawdę w imieniu społeczności Wielkopolski o wsparcie naszej inicjatywy. Jak już mówił Pan Prezydent, nasza poznańska kardiologia w Głównej mieści się przy ulicy Długiej. W zabytkowym obiekcie 2017 rok wygaśnie dzierżawa tego obiektu. Staniemy przed wielkim problemem. Mamy kadrę. Uzyskaliśmy niedawno zgodę na przeszczepy serca, do których Wielkopolanie dostęp mają trudny. W tym obiekcie chcemy również ulokować nowoczesną chirurgię naczyniową oraz, co jest bardzo ważne, pracującą w coraz trudniejszych warunkach kardiochirurgię dziecięcą. Nie będzie gdzie operować dzieci z ciężkimi wadami serca. Władze Uniwersytetu widzą ten problem, który zbliża się. Za 8 lat chcemy wejść na listę inwestycji wieloletnich i już jesteśmy po rozmowach z Ministerstwem Zdrowia i tam pada taki argument. Jakie jest nastawienie do tego projektu władz lokalnych? Czy jest poparcie, czy nie? I dlatego zwracam się z ogromnym apelem do Państwa, do wszystkich Państwa radnych o poparcie naszego projektu, który jest niczym innym jak stworzeniem obiektu, który będzie służył mieszkańcom Poznania, Wielkopolski, ale pewnie też szerzej Polski Zachodniej. Dziękuję Państwu.
Dziękuję bardzo. Projekt był opiniowany przez Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia i ta komisja głosowała 6 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i wydała opinię pozytywną. Również opiniowała projekt Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego i głosując 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, też wydała opinię pozytywną. Czy w sprawie tego projektu uchwały, tych opinii ktoś chciałby uzupełnić? Nie widzę. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Pan radny Wojciech Majchrzycki, bardzo proszę.
Ja chciałbym powtórzyć głos, który jakby wyraziłem już na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, ale jakby to jest mój głos indywidualny dotyczący samej istoty tego projektu, a tak naprawdę chodzi o jego nazwę. Centrum Chorób. Czy nie byłoby bardziej sensowne nazwanie tego projektu jakby Centrum Zdrowego Serca, albo tak, mamy Komisję Zdrowia, a nie Komisję Chorób. Mamy Centrum Zdrowia Matki Polki, Centrum Zdrowia Dziecka. Myślę, że byłoby to bardziej optymistycznie nastawiające wszystkich tych, którzy mają po pierwsze budować to centrum, a później ewentualnie korzystać z tego centrum. To jest tylko taka sugestia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ja rozumiem, że to jest uwaga, może niekoniecznie do samego uchwały, ile na przyszłość, jak nazwać ten obiekt, tak? Bardzo proszę.
To chyba nie może być uwaga do samej uchwały, bo uchwała, rozumiem, odnosi się do projektu, który nosi dzisiaj taką, a nie inną nazwę. W związku z tym...
To jest na przyszłość.
To jest tylko tak na przyszłość, tak.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, a więc zamykam pierwsze czytanie i otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania całości projektu. Proszę Państwa o głosowanie projektu uchwały o numerze 802/09 w sprawie wsparcia budowy zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada uchwałę podjęła. Bardzo Państwu dziękuję. I dziękuję również Panu Profesorowi, Panu Rektorowi za obecność i cierpliwość. Zamykam punkt 5, a przystępujemy do realizacji punktu 6. Projekt uchwały, projekt stanowiska 770/09 w sprawie organizacji drugich letnich młodzieżowych igrzysk olimpijskich w 2014 roku. Projekt przedstawi pani dyrektor Ewa Bąk. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Stanowisko Rady Miasta w sprawie organizacji w Poznaniu drugich letnich młodzieżowych igrzysk olimpijskich, które Poznań chce zorganizować w 2014 roku. Myślę, że chciałabym parę takich faktów przypomnieć Państwu, co do tej pory miasto Poznań już zrobiło, jeżeli chodzi o złożenie aplikacji i jak wyglądają prace wokół drugiej Olimpiady Młodzieży. Dla przypomnienia, pierwsze nasze starania były na organizację Igrzysk Młodzieżowych w 2010 roku. W tej chwili składamy zgodnie z procedurą, która jest ogłoszona przez władze MKOL-u na złożenie oferty na 2014 rok. To właśnie miasto Poznań otrzymało rekomendację przez władze PKOL-u jako miasto, które będzie reprezentowało nasz kraj w staraniach o te igrzyska. Złożyły też swoją kandydaturę miasta inne, między innymi Katowice, Łódź, Szczecin i właśnie oferta Poznania okazała się tą najlepszą. Stanowisko, które dzisiaj Państwo podejmiecie, jest nieodzowną częścią do złożenia oferty, która w tej chwili jest przygotowywana. Stąd gorąca prośba, aby takie stanowisko zostało podjęte. W marcu Szanowne Państwo podjęło w swojej uchwale budżetowej zapis, konkretnie finansowy, 2 miliony złotych na przygotowanie profesjonalnej oferty do starań, do igrzysk. 4 września mija termin, oficjalny termin złożenia całej dokumentacji, która w tej chwili jest przygotowywana wspólnie z władzami PKOL-u i z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Zakładamy, że ta oferta będzie na tyle dobrze przygotowana, że w tej grupie finałowej, jak wiemy, w tej chwili są 3 miasta, które startują o prawo do organizacji w 2014 roku Igrzysk Młodzieżowych, że Poznań będzie tym miastem, które będzie w ścisłym finale. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Komisja Kultury Fizycznej głosowała w sprawie tego stanowiska 10 za, 0 przeciw, 1 głos wstrzymujący się i wydała opinię pozytywną. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego 11 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i również opinia pozytywna. Czy w imieniu tych komisji ktoś opinię chciałby uzupełnić? Nie widzę zgłoszeń. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Otwieram debatę indywidualną. Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Znaczy, ja chciałem się spytać, dlaczego jest nam potrzebne to stanowisko, skoro myśmy już coś głosowali w tej sprawie i zdaje się, że zmiany w budżecie, czyli jak gdyby naszą wolą już to staranie o Igrzyska Młodzieży jak gdyby było potwierdzone. Dlaczego dzisiaj jak gdyby musimy ponowić to tym stanowiskiem? Do czego ono jest potrzebne?
Tak, można odpowiedzieć?
Bardzo proszę.
Dziękuję. To stanowisko jest potrzebne do dołączenia do naszej dokumentacji, którą składamy. Konkretny zapis, że takie stanowisko, taka jest wola radnych, stąd taka jest potrzeba.
Dziękuję. Czy pan radny chciał coś powiedzieć jeszcze? To jest włączony. No. Proszę włączyć mikrofon panu radnemu. Bardzo proszę.
A czy wobec tego nie lepiej było podjąć uchwałę zamiast stanowiska?
Jest potrzebne tylko taki zapis.
Czyli jest potrzebne stanowisko.
Tak, dokładnie.
Znaczy to jest na pewno, nie będzie żadnego problemu.
Nie.
Znaczy, stanowiska są dokumentem, który podejmuje Rada i wygraża pewną wolę. I w tym sensie do takiego zadeklarowania intencji stanowisko jest wystarczające. My czasami nadużywamy być może aż uchwały do wyrażania prostych intencji, prawda? Więc rozumiem, że to wystarczy. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, w związku z tym, jeśli nie będzie Państwa protestu, przystąpimy do głosowania. Od razu przypominam, to jest stanowisko, które procedujemy w jednym czytaniu. Sprzeciwu nie ma, więc głosujemy stanowisko, projekt stanowiska 770/09. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tego stanowiska, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje. Proszę o głosowanie. Czy wszyscy oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 24 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada stanowisko podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam.
Dziękuję.
Ten punkt, czyli punkt 6. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Projekt uchwały 782/09 w sprawie określenia i trybu przyznawania stypendiów sportowych miasta Poznania dla młodych sportowców. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Dziękuję. Uchwała w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych miasta Poznania dla młodych sportowców. Taka uchwała obowiązywała już od 1999 roku. W tej chwili uchwała wymagała nowego opracowania ze względu na zapisy, które w tej nowej uchwale się pojawiają. a konkretnie chodzi o rozszerzenie w tej uchwale grupy wiekowej. W poprzedniej uchwale był zapis, że stypendia mogą otrzymywać młodzi sportowcy do kategorii juniora. Junior, tak dla Państwa informacji, jest to wiek do 19 lat. W tej chwili, w tym projekcie mamy kategorię młodzieżowca. Młodzieżowiec jest do 23 lat. Sugestia nasza była podyktowana tym, aby rozszerzyć w tej uchwale właśnie zapis o kategorię młodzieżowca ze względu na sytuację, jaką w tej chwili mamy w sporcie poznańskim. Bardzo dużo młodych ludzi chce uprawiać sport, chce w Poznaniu studiować, stąd możliwość dobrego przygotowania się sportowego, otrzymanie pomocy w formie stypendialnej ze środków miasta pozwoli, że tych dobrych sportowców jesteśmy w stanie utrzymać i za kilka lat może będziemy mieli zaszczyt mieć mistrzów świata, czy zakładam, tu się uśmiecha pan przewodniczący. Tak, no myślę, że to pozwoli, że tych młodych sportowców będziemy mieli w Poznaniu dobrych. Szczycimy się z osiągnięć sportowych. Jest też zapis w tej uchwale mówiący o promocji, o wykorzystaniu wizerunku sportowca i chciałabym prosić Państwa, aby w formie autopoprawki, zresztą to była taka sugestia radnych i na Komisji Kultury Fizycznej i na Komisji Finansów i Budżetów, aby w formie autopoprawki chciałabym tutaj zaproponować taki zapis w paragrafie drugim, załącznik numer 1 do uchwały, wykreślić radnych miasta Poznania, natomiast rozszerzyć, i to będzie dotyczyło jednej i drugiej uchwały, ale referuję już przy tej pierwszej uchwale, dopisać po paragrafie 9, w 10 paragrafie następujące brzmienie. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych właśnie w paragrafie 8 i 9, wnioskodawca jest zobowiązany bezwłocznie powiadomić kapitułę o zaistniałym fakcie pod rygorem zwrotu środków. Chciałabym też Państwa poinformować, że kapituła miasta Poznania, która funkcjonuje od kilku lat, która rozstrzyga wszystkie wnioski, jeżeli chodzi o przyznanie stypendiów, nagrody sportowej miasta Poznania, to właśnie kapituła będzie tymi sprawami się zajmowała. Dziękuję bardzo.
Przepraszam Pani Dyrektor, jeszcze raz, czy to jest na piśmie może, bo ja nie zanotowałem, co trzeba wykreślić.
W paragrafie drugim.
Tak.
Tak, tak. Mam zapis. Paragraf drugi.
Tak. Co mam wykreślić?
Załącznik numer 1.
Czyli z tego wynika, że wnioskować o stypendium może
tak, prezydent, tam jest regulamin stypendiów sportowych
dla
młodych. Tak.
Związek, stowarzyszenie, tak?
Tak, jeszcze raz przeczytam. Kapituła powołana przez Radę Miasta Poznania przyznaje, wstrzymuje i cofa stypendium sportowe na uzasadniony wniosek prezydenta Miasta Poznania. Wykreślamy zapis radnych Miasta Poznania. I dalej brzmi klubu sportowego, związku, stowarzyszeń kultury fizycznej działających, co jest ważne, na terenie miasta Poznania.
Tak jest. I tak? Dopisujemy paragraf 10.
Dopisujemy, tak? Paragraf 10. Który jeszcze raz mam przeczytać?
Jeśli to jest na piśmie, to ja to załączę po prostu.
Bardzo, dobrze? Proszę, mam to na piśmie. Paragraf 10 brzmi...
Czy ta autopoprawka jest dla wszystkich Państwa jasna? Bardzo proszę.
Tak? Jeszcze raz przeczytać?
Poproszę, tak.
Dziękuję. Paragraf 10. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w paragrafie 8 i 9 wnioskodawca jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić kapitułem o zaistniałym fakcie pod rygorem zwrotu środków.
Ale zapytam w takim razie, kto miałby zwrócić te wnioski, środki? Wnioskodawca czy beneficjent? Żeby to było jasne.
Konkretnie wnioskodawcą jest klub, który imiennie zgłasza danego zawodnika.
I jeśli...
I rolą jest klubu ten, który zgłasza. Na wniosku jest załączony też wniosek. Na wniosku musi być też podpis danego sportowca.
Dobrze, ale zwrotu będzie dokonywał klub.
Klub.
Tak? Klub, tak. Albo prezydent, albo stowarzyszenie, mówiąc wprost, tak?
Po prostu musi dopilnować, wyegzekwować, jeżeli taka sytuacja zaistnieje. Ale chcieliśmy się zabezpieczyć, stąd taka była propozycja zapisu.
Czy to brzmi nie jest jednoznaczne, że zwraca wnioskodawca, tak? Dobrze. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki głosowała 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących i wydała opinię pozytywną. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego również 9 głosów za, bez wstrzymujących i przeciwnych, też opinia pozytywna. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby tę opinię uzupełnić? Pan radny Wojciech Majszycki w imieniu swojej komisji. Bardzo proszę.
Dopytać panią dyrektor na temat sugestii, która została złożona przez komisję już po głosowaniu, dotycząca paragrafu podobnego jak w kolejnym projekcie uchwały, który został wprowadzony poprawką Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki.
Właśnie poinformowałam, że w tym projekcie uchwały dotyczącej sportu młodzieżowego, stypendiów dla sportowców w kategorii młodzieżowej, ten zapis w formie autopoprawki chcemy w paragrafie drugim, że wykreślamy, że radni i rozszerzamy o paragraf 10. Tak? Tak, tak.
Dziękuję. Pan Ryszard Śliwa w imieniu swojej komisji, tak?
Dziękuję panie przewodniczący. Tutaj chciałbym dodać tylko to, co pani dyrektor mówiła. No, chcieliśmy tutaj się zabezpieczyć przed sytuacją taką, że zawodnik odchodzi z klubu, ktoś tam o tym nie informuje, pieniądze są przelewane na konto zawodnika, w związku z tym jakby to nie przechodzi przez klub. I w tym momencie mamy sytuację taką, że może być, że nie wiem, 3 miesiące czy pół roku my płacimy temu zawodnikowi, a jego już dawno nie ma. I to nas zabezpiecza przed taką sytuacją, że osoba czy stowarzyszenie, klub musi tego samo pilnować, bo to jest w jego interesie. Informacja jest natychmiast w tym momencie, bo wiadomo, że grozi to sankcjami. Dziękuję.
Pan radny Michał Rzeź. Jeszcze najpierw zapytam, czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc debata indywidualna. Pan radny Michał Rzeź.
Znaczy ja mam taką wątpliwość, która mi się w tej chwili nasunęła. To znaczy, bo ja rozumiem, że to chodzi o trenujących w klubach poznańskich, ale mogą być to osoby, które są zameldowane w gminach ościennych.
Ale reprezentują klub sportowy działający na terenie miasta Poznania.
Ja rozumiem tylko, że jak gdyby, znaczy w tej chwili jest tak, że gminy ościenne, które oczywiście mają nieproporcjonalnie mniej sportowców niż Poznań, no fundują również tym trenującym w Poznaniu stypendia sportowe i to dość łatwo jest zdobyć, bo pamiętajmy, że u nas to już trzeba mieć sukcesy mistrzowskie. Mistrzostwo Polski nie zawsze wystarcza, to musi być to Mistrzostwo Europy albo czołówka europejska czy światowa. Także bardzo trudno jest poznaniakom trenującym nie na poziomie europejskim czy światowym takie stypendium osiągnąć. Natomiast w gminach ościennych, z tego co wiem, to Swarzędz dość chętnie daje sportowcom, którzy osiągają nawet powiedzmy na forum krajowym sukcesy i to od młodzików począwszy i te stypendia są tam przyznawane. Nie wiem jak jest w innych gminach ościennych, ale może się tak zdarzyć, że sportowiec może w związku z tym pobierać stypendium i w swojej gminie, w której mieszka i w gminie, w której trenuje. gminy, przynajmniej Swarzędz na przykład nie, być może dlatego, że w tej dyscyplinie nie ma klubów, której ja wiem, że przyznaje stypendia, no dość chętnie przyznaje trenującym w Poznaniu. Jest to z jednej strony takie pewna niesprawiedliwość wobec trenujących w Poznaniu ze względu na to, że tutaj rzeczywiście na to, by dostać stypendium dla poznaniaka trenującego w poznańskim klubie, jest to bardzo trudne. W związku z tym, że tych klubów sportowych mamy bardzo dużo. W innych gminach jest to łatwiejsze, w gminach sąsiednich. Oczywiście nie wnioskuję tutaj o zmianę tej uchwały. To jest pewien głos, by być może się trzeba było nad tym zastanowić. Być może rzeczywiście nie ma sensu o to kruszyć kopii. Ale faktycznie jestem zdziwiony, kiedy dowiaduję się, że w gminach ościennych dość przeciętni sportowcy i to nie korzystają przez rok ze stypendium sportowego, tylko stale co roku te stypendia mają przyznawane przez Urząd Gminy. I no, potem spotykam się z młodymi ludźmi, poznaniakami, którzy właśnie w Poznaniu trenują, którzy mniej więcej ten sam poziom reprezentują. I oni już tych stypendiów nie mają, no bo szansy no, przy tej nawale wniosków dostać tego stypendium nie mają. Stąd no, pewna taka, no moje jak gdyby to zapytanie, tak? Czy rzeczywiście powinniśmy wszystkich, czy być może powinniśmy zawrzeć punkt, że jeśli dostaje z gminy, w której mieszka stypendium sportowe, jest taki punkt, tak?
Jest paragraf szósty. W paragrafie szóstym mamy zapis. Stypendium przyznawane jest zawodnikom, którzy nie pobierają stypendium pochodzących z funduszy państwowych i samorządowych.
To rozumiem. Jest, czyli, jeżeli, ale również dotyczy to tak samorządów jest, gmin ościennych.
Dokładnie, samorządu wojewódzkiego, czy tutaj w tym...
Rozumiem, gminę. Czyli to jak gdyby rozwiewa moje, moje pytania, natomiast ja bym prosił przy następnych zmianach tej uchwały ewentualnie zastanowić się nad tym, czy w jaki sposób nie powinniśmy też poznańskich sportowców. A proszę mi wierzyć, w Poznaniu jest coraz gorzej ze sportem młodzieżowym, w sensie jeśli chodzi o poznaniaków, przynajmniej w niektórych dyscyplinach generalnie można to zobaczyć, że kiedy startują, są zawody, jak chociażby wojewódzkie mistrzostwa, no to generalnie poznańskie szkoły zajmują no, miejsca z tyłu. Widać, że ci sportowcy to są właśnie z gmin ościennych. Stąd być może trzeba by było się zastanowić nad tym, jak też zachęcić młodzież poznańską do uprawiania sportu i przy następnej zmianie prosiłbym o zastanowienie się nad tym. Dziękuję.
Teraz ja się zapisałem do głosu, bo rozumiejąc intencję tego paragrafu 10, mam wątpliwość na temat skuteczności takiego zapisu. Proszę zauważyć, że mówimy o stypendium, które będzie wypłacane bezpośrednio na konto zawodnika, czyli umowa między miastem a zawodnika, beneficjentem, to będzie umowa między miastem a zawodnikiem. Pojawia się do tej umowy zewnętrzna osoba, tak zwany wnioskodawca, którym może być prezydent, może być klub, może być stowarzyszenie. I z samego faktu zgłoszenia kogoś do stypendium ciąży na nim ewentualny obowiązek zwrotu całej kwoty stypendium, jeśli na przykład zawodnik zmieni barwy klubowe. Czy innymi słowy, zawodnik zmienia barwy klubowe, stowarzyszenie, które go zgłosiło, może o tym nie wiedzieć. Albo prezydent może o tym nie wiedzieć przez najbliższe pół roku. I nie złoży takiego poinformowania. W związku z tym, nie będąc stroną tej umowy, ciąży na nim obowiązek zwrotu całej kwoty stypendium. Czy to od strony formalnej nie jest błędne? Ja mam nadzieję, że w ogóle taki zapis będzie martwy, bo te rzeczy będą realizowane, ale czy przypadkiem nie budujemy takiego przepisu, w którym nie wyegzekwujemy i tak tej kwoty od klubu, ponieważ klub na przykład, czy prezydent, czy stowarzyszenie nie są stroną podpisanej umowy. Mam taką wątpliwość.
Takie zwątpienie też się pojawiło na Komisji Kultury Fizycznej i myślę, że jest rozwiązanie, to już jest rola służb pana prezydenta, konkretnie Wydziału Kultury Fizycznej, gdzie w momencie uruchomienia środków, bo przecież co miesiąc będą te stypendia wypłacane sportowcom. Jestem przekonana, że jesteśmy w stanie przy takiej ilości tych sportowców, aż nie jest tak dużo, żeby co miesiąc sprawdzić, czy zobligować kluby o poinformowaniu o takiej sytuacji, która by ewentualnie zaistniała. Będzie to zapisane w umowie bezpośrednio już z klubem, czy w tym wypadku stypendyści, którzy takie stypendia otrzymają.
Ja rozumiem intencje, ja rozumiem, że to można sprawdzić, ale na tej zasadzie można sprawdzić to również bez tego paragrafu, bo intencją naszą jest nie to, żeby odzyskiwać te pieniądze, tylko żeby one były zgodnie z przeznaczeniem spożytkowane. Taką jest intencja tej uchwały. Natomiast budujemy przepis, którego egzekucja będzie wątpliwa, bo przypuszczam, że jeśli zdarzyłaby się taka sytuacja, bo przecież przepis się buduje nie dlatego, że chcemy te pieniądze odzyskiwać, tylko dlatego, że może zdarzyć się taka sytuacja, że ktoś będzie pobierał stypendium, nie będąc już uprawnionym. I jeśli by się zdarzyła taka sytuacja, to zapisu tego przepisu prawdopodobnie nie wyegzekwujemy. W związku z tym on jest martwy wtedy. Stąd moje zapytanie, czy ten zapis ma rzeczywiście sens, jeśli nie daje podstaw do wyegzekwowania dobrej intencji. O to mi tylko chodzi.
Ja myślę, że jest sens, abyśmy taki zapis wprowadzili. Mówimy o tym w paragrafie 10. Zresztą w paragrafie 8 i 9 jest jasno opisane, w którym momencie te stypendium może być wstrzymane. I no, z naszych doświadczeń...
To jest w porządku, ja się zgadzam, tak? Pani dyrektor. Mi bardziej chodzi o ten zapis, że mowa jest pod rygorem zwrotu całości stypendium. I mówimy, że to stypendium będzie musiał zwrócić wnioskodawca.
Od momentu zaprzestania reprezentowania barw klubu poznańskiego.
No dobrze, ale chodzi mi o to. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Ktoś się wynosi z poznańskiego klubu do
kolejnej transzy
Leśni Gdańsk
nie
i pobiera stypendium przez pół roku. Prawda?
Ale co miesiąc wypłacamy.
No wypłacamy, bo nikt nam nie zgłosił.
To już jest nasz błąd, jeżeli tego nie wyłapiemy.
To po co ten zapis?
Który? 10 w paragrafie?
No, ja mówię, że budujemy przepis, którego nie wyegzekwujemy.
A dlaczego mówimy już w tej chwili, że nie wyegzekwujemy? Ja bym była tutaj spokojna.
No bo jeśli zapisujemy, ja nie mówię o instrumentach, które pozwolą, żeby do takiej sytuacji nie doszły, ale taki przepis zapisuję po to, że może zdarzyć się sytuacja, że nie będziemy wiedzieli, że coś się zdarzyło złego. I wtedy będziemy na podstawie tego przepisu żądali od klubu zwrotu na przykład, nie wiem, 3000 zł. A klub będzie się bronił prawnie, że nie podpisał z nami żadnej umowy, a ten regulamin go nie obowiązuje. I nie wyegzekwujemy tych pieniędzy.
Ale klub ma, on też tutaj ma interes, to klub wnioskuje o taką pomoc materialną dla danego sportowca reprezentującego dany klub. Ponadto w paragrafie 9 mamy zapis, pozbawienie stypendium następuje od dnia następnego po dniu zaistniałych przyczyn wymienionych tam w ustępie 1. O tej sytuacji, jeżeli by takie coś zaistniało.
Wszystko się zgadza, ale to wszystko, co pani dyrektor mówi, pokazuje, że ten zapis, paragraf 10 jest niepotrzebny. Ja mówię o stronie prawnej, nie o intencjach.
Pan myślę, że tutaj był dla nas tutaj pomocny, stąd rozszerzyliśmy ten zapis. Taka była sugestia radnych zresztą.
Pan radny Ryszard Śliwa, bardzo proszę.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja tutaj tak po głębokim namyśle, no niestety albo stety muszę zgodzić się z kolegą przewodniczącym. Stroną umowy jest zawodnik, tak? Pani dyrektor?
To klub składa, ale nie. Stroną umowy konkretnie jest dany zawodnik z imienia, nazwiska, ten, który zostanie zgłoszony przez dany klub.
No i jeśli mamy taką sytuację, że stroną umowy jest zawodnik, to tutaj no, pan przewodniczący rzeczywiście ma rację, że no właściwie nie ma jak wyegzekwować tego od podmiotu zgłaszającego, czy to będzie klub, stowarzyszenie, obojętnie kto, bo on nie jest stroną umowy, on jest zgłaszającym. Być może musiałby być zapis już w umowie, jakby likwidując ten paragraf 10, że klub, stowarzyszenie czy ktokolwiek, który zgłasza, i jest zobowiązany co miesiąc przedstawić zestawienie trzy osoby, które udzielone mają stypendium z danego klubu, udzielone stypendium są członkami tego klubu. Bo tu rzeczywiście będzie sytuacja taka, że sądownie, czego na pewno nie chcemy przecież wszyscy, ale nie jesteśmy w stanie wywalczyć, a mamy świadomość z kolei tego, że kluby każdy 1000 złotych liczą i patrzą z jednej i z drugiej strony, żeby go nie wydać, jak nie potrzeba.
Ja już na ostatniej komisji tutaj sugerowałam, że taki zapis, zresztą mamy w umowach, taki zapis będzie i no, uruchomienie kolejnej wypłaty będzie w momencie, jak te wszystkie wymogi będą spełnione. No to to musimy wpisać i o tym pamiętamy.
Myślę, że spokojnie w tym momencie ten paragraf mógłby być zlikwidowany.
Znaczy on mógłby zostać, jeśli mogę się w tym momencie włączyć, tylko zapis powinien być jednoznaczny, że skoro zaprzestanie fundowania stypendium następuje z dniem zaistnienia tych okoliczności z paragrafu 8 i 9, to jest obowiązek poinformowania o tym przez zgłaszającego bądź przez zawodnika pod rygorem zwrotu stypendium nienależnie wypłaconego przez zawodnika. I zapis umowy powinien być, że jeśli ustają przyczyny dla wypłacenia stypendium, to jeśli pobierał dłużej, to zawodnik ma oddać te pieniądze, a nie zgłaszający. Mi o to chodzi, że nie zgłaszający, bo to jest sztuczna konstrukcja, tylko pieniądze ma oddać zawodnik, bo on podpisuje umowę. I umowę, w której jest zawarty taki punkt, że jeśli pobierasz nieprawnie, to oddaje pieniądze zawodnik.
Dokładnie, umowę podpisuje zawodnik, ale wnioskodawca, ten, który będzie go typował, musi mieć też obowiązek i o tym będziemy informować.
Niech będzie obowiązek zgłaszania, ale dokładnie. Zwrot jest od zawodnika.
Dokładnie. I tak
bo
będzie.
Zawodnik jest stroną umowy.
I taka umowa
poprosiłbym, żeby dopisać ten pod rygorem zwrotu, bo ten tak. Zdanie, ja dlatego na początku zapytałem, że ciąży obowiązek poinformowania na zgłaszającym pod rygorem zwrotu. I to zdanie sugeruje, że zwracającym ma być zgłaszający, a według mnie zwracającym ma być beneficjent, zawodnik. O to mi chodzi.
Dokładnie.
Pan przewodniczący tak. Foligowski.
Jednozdaniowo dziękuję panie przewodniczący. Ja myślę, że w uzgodnieniu z panem radcą, który jest na sali, takie zdanie powinno być, taki zapis powinien być przygotowany. No, wydaje mi się zupełnie oczywiste, że ktoś, kto nie jest stroną umowy, nie może ponosić negatywnych skutków niewypełnienia jej warunków. Także prosimy, po prostu apeluję do pani dyrektor tutaj o szybką konsultację z panem radcą i uzgodnienie takiego zapisu, który będzie satysfakcjonował i intencje, będzie zaspokajał i intencje wnioskodawców tej zmiany i będzie zadośćczynił wymogom prawnym. Dziękuję.
Czy ja mógłbym zaproponować, żeby nie zrobić jakiegoś zbyt dużego błędu? Pani dyrektor, ja bym chciał zaproponować, że może te dwa punkty w tej chwili, bo ich dotyczy ten zapis, zawieśmy w tej chwili. Będzie jeszcze przerwa na kawę, żeby dobrze sformułować ten zapis. Ja mówię, ja nie jestem przeciwko tej intencji, tylko chciałbym nie popełnić błędu. My przystąpimy do kolejnych punktów. Wrócimy do tego.
Ale no, ja myślę, że to jest sekundy. To ja mogę zreferować tę drugą uchwałę, a tą, bo ona dotyczy jednej i drugiej uchwały.
No właśnie, więc dlatego proszę, żebyśmy to zawiesili w tej chwili, a wrócimy do tego, jak będzie to gotowe. Na przykład po przerwie kadrowej o 12:00, na przykład. Czy takie rozwiązanie mógłbym zaproponować państwu radnym, żeby ten zapis doprecyzować? Pani radna Lidia Dudziak chciałaby jeszcze teraz coś powiedzieć, nim zawiesimy.
Proszę państwa, ten projekt uchwały był długo debatowany na naszej komisji i trochę jestem zdziwiona postawą pana przewodniczącego naszej komisji, bo tyle czasu żeśmy tam właśnie o tym mówili, poprawki wnosili, a teraz on po prostu ni stąd, ni zowąd mówi, że najlepiej się z tego wycofać. No nie o to chodzi. Z tego, co ja pamiętam na komisji, było wyraźnie powiedziane, że to, że zawodnik będzie musiał oddać środki, jeżeli dojdzie do tych zdarzeń, o których mówimy, to będzie zawarte w tej umowie, która będzie podpisana między nim a urzędem. A to jest tylko uchwała i ten zapis miał nam jakby jeszcze wspomóc ten paragraf 9, który mówi, że ten, który zgłasza, bo nie zawsze na przykład pan prezydent będzie o tym wiedział, więc klub, z którego się wywodzi zawodnik, ma obowiązek powiadomić. I to tylko chodzi o ten zapis. Natomiast szczegółowo, że zawodnik będzie musiał oddać, jeżeli się wycofa albo okłamie, to miało być w umowie. I tutaj nic nie trzeba moim zdaniem poprawiać.
Ja nie chciałbym w tej chwili ciągnąć tej dyskusji. Wezmę w obronę pana przewodniczącego Śliwę, ponieważ wątpliwości zasiałem ja po rozmowie kuluarowej z moim sąsiadem, panem przewodniczącym Przemysłem Foligowskim, bo wydał nam się zapis zaproponowany nieprecyzyjny i rodzący wątpliwości. A żaden z nas nie był obecny na posiedzeniu tej komisji, a o zaproponowanym zapisie dowiedzieliśmy się w tej chwili. W związku z tym naszym prawem jest, tak samo jak prawem innych jest mieć inne zdanie, tak samo naszym prawem jest mieć pewne wątpliwości po to, żeby intencje szlachetne, o których pani radna mówi, uwzględnić w dobrym zapisie. I tylko o to mi chodzi. Czy stawiam wniosek o przegłosowanie zawieszenia obradowania nad punktem 7 i 8 do czasu przygotowania poprawnego zapisu, bo ja widzę, że inaczej tej rozmowy nie skończymy. Stawiam wniosek o przegłosowanie takiego. Kto jest za? Proszę o ekran do głosowania. O zawieszenie tych dwóch punktów dotyczących stypendiów. Dziękuję, proszę o podanie wyników. 28 głosów za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu, a więc przystępujemy teraz do realizacji punktu 9 projektu uchwały 796/09 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania Moraską-Multowo-Radojewo, część A. Ten projekt przedstawi pan przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej Wojciech Kręglewski, a państwa przewodniczących Ryszarda Śliwę i Lidię Dudziak proszę o wymianę uwag w kuluarach. Najlepiej na papierosie, tak.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym w imieniu Komisji Polityki Przestrzennej przedstawić projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Poznania w zakresie obszaru Moraską-Radojewo-Umultowo. Projekt jest wynikiem prac zespołu, który Wysoka Rada powołała w celu opracowania wszystkich wniosków i uwag, które nie zostały rozpatrzone pozytywnie w trakcie prac nad projektem studium przyjętym przez Radę Miasta w roku 2008 oraz uwag, które wpłynęły od strony zainteresowanych po dacie przyjęcia przez Radę Miasta studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Bardzo proszę, pierwszy slajd, tak? Projekt uchwały dotyczy obszaru Moraska, Radojewa i Multowa ograniczonego od wschodu torem kolejowym i częścią Doliny Warty, natomiast od wschodu, zachodu i północy granicami miasta Poznania. To jest ten obszar. Rozpatrując uwarunkowania dla tego obszaru, wzięliśmy pod uwagę, że Rada Miasta przyjęła dwa plany miejscowe dotyczące ochrony Doliny Warty. Bardzo proszę, następny slajd. Jest to ten obszar oraz drugi obszar, który jest zarysowany tutaj. Oraz będący na ukończeniu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, który jest zaznaczony taką literką C, ograniczoną taką literką C. Z racji tego, że prace nad tym planem są mocno zaawansowane i z konsultacji społecznych wynika, że nie budzą szczególnych kontrowersji, zespół uznał, że nie należy przeszkadzać uchwaleniu tego planu miejscowego i zamknąć tą procedurę. W związku z tym ten obszar wyłączyliśmy spod naszej analizy. Prosiłbym następny. Proszę Państwa, na obszarze, który Państwo widzicie, zostały zaznaczone czerwonym kolorem wszystkie uwagi, które Rada Miasta Poznania i Prezydent Miasta Poznania odrzucił w trakcie pierwszej procedury uchwalania studium. Natomiast kolorem żółtym, punkciki kolorem żółtym, są to wszystkie wnioski, które wpłynęły po dacie po sesji, na której przyjęliśmy projekt obowiązującego dzisiaj studium. W wyniku przeprowadzonej analizy omawialiśmy na zespole wszystkie wnioski, które zaistniały i wszystkie uwagi, które wówczas podczas pierwszej procedury odrzuciliśmy. Wyznaczyliśmy obszar, który powinien podlegać modernizacji. Nie wnikając w zasadność poszczególnych wniosków, natomiast kierując się przede wszystkim wolą, aby tam, gdzie są wątpliwości co do rozstrzygnięć w obowiązującym studium, podejść jeszcze do tematu ponownie. Obszar, który tutaj Państwu przedstawiłem, zawiera między innymi teren zarezerwowany pod tak zwaną północną obwodnicę miasta Poznania, tak zwaną czwartą ramę. Jak Państwo zapewne pamiętacie, przebieg tej drogi budził ogromne kontrowersje i ja nie znam żadnej wypowiedzi również radnych zasiadających w Radzie Miasta, aby ktokolwiek był zwolennikiem przebiegu tej drogi. Między innymi w trakcie prezentacji studium zadeklarowaliśmy, że jak tylko zaistnieje możliwość, przystąpimy do prac zmierzających do tego, aby zmienić przebieg tej drogi. Na przeszkodzie temu stoi obowiązujący dzisiaj dokument, jakim jest studium dla województwa wielkopolskiego, które musieliśmy uzgodnić, które właśnie taki przebieg zakłada. Aby zmienić zapis w naszym studium, musielibyśmy najpierw poprzez działania zewnętrzne pana prezydenta doprowadzić do sytuacji, w której nastąpi zmiana w studium dla województwa wielkopolskiego. A co za tym idzie, żeby nastąpiła również zmiana w projekcie planu miejscowego, który marszałek województwa wielkopolskiego przygotowywuje. Mając to na uwadze i mając tą świadomość, że zmiana tego typu, czyli zmiana przebiegu tej czwartej ramy komunikacyjnej jest niezwykle czasochłonna i nawet przy obiektywnych, przy bardzo optymistycznych wariantach rozwoju sytuacji należy się spodziewać, że musimy się liczyć co najmniej z 3 latami pracy nad tą zmianą. Zespół uznał, że należy wyłączyć obszar tej czwartej ramy komunikacyjnej z obszaru zaproponowanego Państwu w uchwale o przystąpieniu do zmian w studium na obszarze Moraska, Radojewa, Multowa, przyjmując następującą zasadę, że chcielibyśmy, żeby dla pozostałego obszaru, gdzie skala problemów jest zdecydowanie mniejsza, postarać się, aby modernizacja tego studium nastąpiła przed zakończeniem naszej kadencji. Pozostało raptem rok i kilka miesięcy i chcielibyśmy ten czas spożytkować, żeby jeszcze przed zakończeniem kadencji na tym obszarze przyjąć modernizację studium. Bardzo proszę o następny. I tutaj już, proszę Państwa, jest przedstawiony obszar, który proponujemy do modernizacji, który jest załącznikiem do uchwały, którą Komisja Polityki Przestrzennej proponuje. Prosiłbym następny. Proszę Państwa, Marszałek Województwa Wielkopolskiego zwrócił się do Prezydenta Miasta Poznania o uzgodnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właśnie w zakresie przebiegu tego odcinka czwartej ramy, która przebiega w granicach miasta Poznania. Prezydent odmówił tego uzgodnienia, proponując w formie uwagi propozycję zmiany układu, podstawowego układu drogowego w aglomeracji poznańskiej, proponując, aby ten odcinek czwartej ramy komunikacyjnej wyeliminować, proponując rozwiązanie trochę inne, aby przebieg czwartej ramy komunikacyjnej przebiegał wzdłuż ulicy Nowej Obornickiej i później śladem trzeciej ramy komunikacyjnej. Eliminuje się tutaj dwie uciążliwości. Ta uciążliwość, która wynika z przebiegu przez tereny Moraska i Radojewa, które jest mocno kontestowane przez mieszkańców. Jednym z podstawowych argumentów, które mieszkańcy używają, jest obawa przez to, że puści się tranzyt Radojewem i Umultowem, gdyż podejrzewają, że gdyby powstała czwarta rama komunikacyjna w tym przebiegu, to tak zwana ulica Nowozagajnikowa byłaby elementem komunikacyjnym, który stanowiłby naturalne połączenie czwartej ramy komunikacyjnej z centrum miasta Poznania. Propozycja pana prezydenta, która jest przedstawiona na drugiej rycinie, eliminuje to zagrożenie, czyniąc z ulicy Nowozagajnikowej wyłącznie ulicę potrzebną dla rozprowadzenia ruchu w lokalnym układzie Moraska, Radojewa i Multowa. Jednocześnie jest drugi element, bardziej istotny dla powodzenia tego przebiegu czwartej ramy komunikacyjnej, to jest to, że ten odcinek czwartej ramy komunikacyjnej przebiega przez Puszczę Zielonkę. Mając choćby w pamięci problemy wynikające z przebiegiem drogi krajowej przez Dolinę Rozpudy, należy się spodziewać, że jeżeli by tego typu propozycja miała zaistnieć, wzbudziłaby ona ogromny protest ze strony ekologów i tych środowisk, dla których Puszcza Zielonka jest tym elementem, których w żaden sposób nie należy naruszyć. Reasumując to wszystko i kierując się zasadami pragmatyzmu, tak żeby drobnymi kroczkami realizować zadanie modernizacji studium, doprowadzając je do stanu, w którym zostaną wyeliminowane konflikty i błędy, które istniały w projekcie studium, które przyjęliśmy w ubiegłym roku, rekomendujemy Państwu do przyjęcia projekt tej uchwały. Chciałbym wspomnieć, że zespół przyjął projekt uchwały jednomyślnie i Komisja Polityki Przestrzennej przyjęła ten projekt jako swój również jednomyślnie. Mam nadzieję, że bez zbędnej dyskusji przystąpimy do głosowania nad projektem przedstawionego rozwiązania. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dziękuję bardzo. Ten projekt uchwały został zaproponowany przez Komisję Polityki Przestrzennej i w tym sensie jest opiniowany przez Komisję pozytywnie. Skierowany został również do Pana Prezydenta z prośbą o opinię. Prawna opinia jest bez zastrzeżeń, natomiast Pan Prezydent nie wnosi uwag do projektu uchwały. Czy w imieniu klubów radnych ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Otwieram debatę indywidualną. Kto z Państwa chciałby zabrać? Bardzo proszę, Pan Radny Norbert Napieraj.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, ja chciałem oddać głos Panu Alafowi Basińskiemu, który reprezentuje mieszkańców Umultowa w sprawie uchwały.
Bardzo proszę. Nacisnąć. Guzik zgłoszenia do rozmowy, taki mikrofonik zielony.
Dziękuję. Olaf Basiński, Stowarzyszenie Miłośników Umultowa. Szanowni Państwo Radni, właśnie prezentacja Pana Przewodniczącego Wojciecha Kręgleskiego zawarła bardzo taki dla nas obiecujący fragment, to znaczy przesunięcie zagrożenia, jakim jest zapis w studium, a mianowicie główny północny wlot do miasta. I jeżeli na tym slajdzie, który widzieliśmy, jest to fizycznie pokazane, jak prezydent w piśmie do marszałka wskazał inny przebieg tego pierścienia, ja chciałbym się do Państwa radnych zwrócić z taką prośbą, jeżeli bylibyście skłonni, żeby dopełnić powiedzmy ten projekt i ten krok, miałbym propozycję taką, którą dzisiaj łącznie z podpisami mieszkańców złożyłem na ręce prezydenta i przewodniczącego rady. I tutaj cytuję. Składamy wniosek o usunięcie projektowanej ulicy Nowa Zagajnikowa oraz zapisów o głównym północnym wlocie do miasta, a także o przeniesienie przebiegu drogi kategorii głównej poza obszar osiedla Umultowo na tereny o mniejszej intensywności zabudowy. Widzieliśmy rysunek i jeżeli byłaby wola radnych, Państwa radnych, ażeby za tym rysunkiem poszedł tekst do tej uchwały, byłoby to rozwiązanie wielu problemów, które od dziesięcioleci dręczą mieszkańców, a teraz dopiero pojawiła się jaskółka, ponieważ Pan Prezydent wyraził swoją wolę wobec marszałka i ta sprawa blokuje nam wiele rzeczy, dezintegruje osiedle, zagraża bezpieczeństwu w trakcie realizacji. Będąc na papierze w miejskiej pracowni, skutkuje różnymi opiniami, które są sprzeczne ze stanem faktycznym, ponieważ w tej części od Widłakowej do Naramowickiej jest to droga stricte wirtualna. Nawet przebiega w dość niekorzystnym położeniu. Gdyby miano ją realizować, ale rozumiem, że nie będzie realizowana, to wtedy też generowałaby potężne koszty, które widzielibyśmy, aby przenieść je na budowę chodników przy ulicy Naramowickiej, lamp, ścieżek rowerowych, ponieważ Naramowicka ma 16-15 metrów szerokości i po prostu, krótko mówiąc, z taką prośbą się zwracam, ażeby, jeżeli jest to możliwe, jeżeli Państwo radni będziecie skłonni, ażeby wprowadzić do tekstu uchwały, że chodzi, że wnosimy o usunięcie projektowanej ulicy Nowa Zagajnikowa oraz zapisów o głównym północnym wlocie do miasta, tak jak cytowałem wcześniej. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję, pan radny Michał Grześ.
Znaczy ja rozumiem, ponieważ pan Olaf Wasiński mówił jak gdyby w czasie radnego Napieraja, to ja rozumiem, że to, co zgłasza, jest przyjmowane jako poprawka do tego stylu, nie? Czyli kto? To powinien jakiś radny złożyć w tym momencie? Mimo, że są podpisy. Dobrze, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Otóż, szanowni państwo, no do tej pory był taki dobry zwyczaj, że kiedy mówiło się w planach zagospodarowania przestrzennego o rzeczach związanych z gospodarką komunalną, a tutaj nie ukrywam, że jest komunikacja, to również opiniowała Komisja Gospodarki Komunalnej. Ten projekt nie trafił do Komisji Gospodarki Komunalnej, a więc jak gdyby to spojrzenie komisji zostało pominięte. No wydaje mi się, że te sprawy komunikacyjne wspólnie z Zarządem Dróg Miejskich i wszelkimi uczonymi od ruchu drogowego powinniśmy na Komisji Gospodarki Komunalnej omówić. Tu wstępnie rozmawiałem z panem radnym Kręglewskim, mówi, że się co prawda spieszy z tym projektem, w związku z tym no, nie śmiałbym sugerować przełożenia tego projektu na następną sesję po to, by mogła Komisja Gospodarki Komunalnej się z nim zapoznać i zapoznać się z tym, co się o tym projekcie mówi. Ale gdyby nie było to takie konieczne i można by było o to przedłużyć, byłbym wdzięczny z racji tego, że również pojawił się tu wniosek mieszkańców Umultowa, który myślę, że trudno dzisiaj na sesji na gorąco omawiać. Lepiej by to było w spokoju na komisji wysłuchać racji mieszkańców i tych, którzy to zaprojektowali. Także ja tylko mam apel, jeżeli jest taka możliwość i aż tak się nie spieszy, czy by można było przełożyć czy przerwać teraz obradowanie nad tym punktem i dokończyć na sesji następnej, a ja obiecuję, że komisja się zbierze i ten temat omówi z punktu widzenia właśnie Komisji Gospodarki Komunalnej i jak gdyby tego, jak komisja widzi komunikację w mieście. No ale jeżeli oczywiście tutaj państwo uważacie, że wszystko jest w porządku, większość i że nie ma o czym dyskutować, no to trudno. Natomiast to już tylko jest apel do pana prezydenta czy do komisji, bo nie wiem, bo to referował pan radny Kręglewski, a projekt jest czyj? Komisji. No to apeluję do pana przewodniczącego Komisji Polityki Przestrzennej o taką możliwość. Natomiast jeśli uważa, że nie jest to konieczne, no to ja nie będę tego zgłaszał jako wniosek, no tylko w tym momencie pozwolę sobie zgłosić poprawkę mieszkańców Umultowa, chociaż jej tak dokładnie nie znam i nie rozpatrywałem, no i pewno nikt z nas jej nie rozpatrywał, bo ona dzisiaj wpłynęła. Stąd taki apel do pana przewodniczącego. Może rzeczywiście lepiej na następnej sesji, ale to zależy od pana przewodniczącego.
Tylko ja też nie zrozumiałem, czy wniosek, o którym mówił pan Basiński, to jest wniosek, żeby zmienić projekt tej uchwały, czy jest tylko wniosek do rozważenia na etapie prac zmieniających, panie radny Michale. Ja zrozumiałem, że ten wniosek, on nie ma wpływu na uchwałę wywołującą, tylko to jest zmianę studium, tylko to jest wniosek do prac nad nowelizacją studium. Czyli to jest już wpłynęty...
Czyli to nie jest...
Tak, ja rozumiem. Bo on nic nie zmienia w treści uchwały według
mnie. Ja rozumiem,
ale też tego dokładnie nie zrozumiałem.
Natomiast tak czy tak ponawiam prośbę, jeśli jest to możliwe, o to by mogła się Komisja Gospodarki Komunalnej temu przyjrzeć, ale mówię, to decyzję zostawiam panu radnemu Kręglewskiemu. On wie najlepiej, czy to się spieszy, czy nie spieszy. Ja nie chcę tutaj opóźniać prac, ale wydaje mi się, że gdzie dwie komisje, to nie jedna. Także dla dobra miasta, ale to mówię. To już od wnioskodawcy, czy od komisji to zależy.
To powiedzenie dotyczyło głów. Nie wiem, czy to się przekłada. Pani radna Aldona Szlagowska, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, to jest bardzo ciekawe podejście. Znaczy zmiana studium, którą dzisiaj mieliśmy uchwalać, ja się dzisiaj dowiedziałam o tym, że ona jest związana ze zmianą podejścia do przebiegu czwartej ramy. Obszar, na którym ma przebiegać czwarta rama, wydawał się niezmienny w trakcie debat, dość długiej debaty na studium w przeciągu między 2006 w tej kadencji, a stycznie 2008. Dzisiaj pojawiło się w prezentacji pana...
Pani radny Michale, pani radna Aldona nie może przez pana mówić.
Chciałbym, żeby pan przewodniczący mi odpowiedział. Zmiana podejścia do przebiegu trasy czwartej ramy jeszcze w tak ładnej prezentacji jest zupełnie nowym podejściem do jednego z najważniejszych tematów. I ja bardzo popieram głos pana przewodniczącego Grzesia, żeby jednak ten temat został przedyskutowany, bo dzisiaj powiem szczerze, że jestem w kropce. Ja nie wiem, czy ta propozycja, która się pojawiła, rozwiązania komunikacyjnego jest częścią dzisiejszej uchwały, czy jest tylko pretekstem, komentarzem. Chciałabym, żeby to było bardzo jasno dzisiaj powiedziane i zapisane w protokole, tak? To jest jedno moje pytanie, wątpliwość. Druga wątpliwość, czy brak wiedzy. Chciałbym, żeby to...
Przepraszam na chwileczkę. Bardzo państwa proszę, po tym punkcie może tylko uchwalimy te stypendia i będzie przerwa, będzie można pogadać, a pani radna musi państwa przekrzykiwać, więc bardzo proszę.
Bardzo serdecznie dziękuję panie przewodniczący i wszystkim kolegom. Proszę państwa, myślę, że powinniśmy głośno powiedzieć, w jaki sposób będzie prowadzona procedura pracy nad studium, które teraz będzie nowelizowane w tym obszarze, który uchwalamy. To znaczy, kto składa wnioski, w jakim zakresie te wnioski mają być składane, kto podejmuje decyzje, kategorie, jakby uwarunkowania, dlaczego decyzje mają być podjęte takie, a nie inne. No, to, co stanowi o dokładnie w szczegółach o całej procedurze. Bardzo bym prosiła, żeby ta procedura została zawieszona na stronie i teraz nie wiem, też mam wątpliwość, czy na stronie miejskiej pracowni, czy na stronie miejskiej pracowni urbanistycznej, czy na stronie miasta, ale bardzo proszę o ogłoszenie internetowe i proszę o poinformowanie nas radnych w najbliższym czasie, kiedy te informacje zostaną ogłoszone publicznie. Dziękuję bardzo.
Ja może odpowiem na tą ostatnią część. No, procedura zarówno przy planowaniu przestrzennym, jak przy opracowaniu studium jest określona w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ona musi być wypełniona. Natomiast tak jak w przypadku planów zagospodarowania przestrzennego odbędą się też dodatkowe spotkania, na których na samym początku i na pewnym etapie projektowym będzie dyskusja na terenie objętych tą zmianą. Poza tym w tej chwili trwają prace nad tym, żeby procedura dotycząca planowania przestrzennego, jak i dotycząca też studium, będzie umieszczona na stronie internetowej. To procedura zapisana niekoniecznie językiem czysto ustawowym, ale językiem bliższym nam wszystkim. Tylko to wymaga pewnego przygotowania, a wnioski do planu może składać, tak samo jak do studium, może składać każdy. Jeszcze na chwileczkę mikrofon pani radnej Ślagowskiej proszę włączyć.
Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja dziękuję za tą odpowiedź i bardzo uważam za cenne takie podejście, jak w tym momencie pan przewodniczący wyraził i oczywiście byłabym wdzięczna za przekazanie nam radnym informacji, kiedy to, co pan przewodniczący teraz sformułował, pojawi się tym bliższym językiem na stronie internetowej. Dlatego, że bardzo dużo osób o to pyta, więc to zainteresowanie jest spore. Dziękuję.
Dobrze. Pan radny Wojciech Kręglewski, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, komisja obradowała w obecności wielu zainteresowanych. Było bardzo dużo przedstawicieli z obszaru, który omawialiśmy i ja odniosłem wrażenie, ja sądzę, że również odnieśli wrażenie pozostali członkowie komisji, którzy zgodnie zgłosowali za, że te propozycje, które zostały przedstawione, spotkały się z aprobatą zainteresowanych. Proszę państwa, ten kontekst, który został przedstawiony, to przedstawienie koncepcji dotyczącej czwartej ramy miał na celu uzasadnienie, dlaczego w pierwszym etapie ograniczyliśmy się do tego obszaru modernizacji studium, który komisja zaproponowała. Tłumaczyłem, że wprowadzenie szerszego kontekstu, czyli wprowadzenie tego obszaru czwartej ramy komunikacyjnej, wprowadzenie nowej zagajnikowej spowoduje, że nie jesteśmy w stanie w tej kadencji rozstrzygnąć wszystkich problemów. W związku z tym ograniczenie do takiego obszaru, aby ludziom, którzy czekają na modernizację studium, dać możliwość, żeby te zmiany nastąpiły szybko w tym wymiarze, o którym mówię, roku i trzech miesięcy. Utrudnienie, czyli poszerzenie tego obszaru o bardzo skomplikowane problemy, jakim jest czwarta rama komunikacyjna, czy nowa zagajnikowa, spowoduje, że na pewno w tej kadencji nie jesteśmy w stanie tych problemów rozstrzygnąć. Sugestia zespołu i później sugestia, która wynikała z debaty nad modernizacją studium na komisji, zmierzała do tego, żeby rozdzielić problemy długoterminowe od problemów, które można zrealizować bardzo szybko. W związku z tym obszar, który zaproponowaliśmy w pierwszym etapie, bo to jest pierwsza uchwała, którą proponujemy do przyjęcia, wyłącza podstawowy układ drogowy. Wyłącza tą czwartą ramę komunikacyjną i wyłącza nową zagajnikową. Ja poważnie traktuję ten wniosek, który Państwo złożyli, ale to nie dotyczy jakby, nie jest przedmiotem tej modernizacji, którą proponujemy. Tłumaczyłem, że w związku z tym, że zaproponowany układ widelca na Morasku jest sprawą nową, na którą nigdy nie był rezerwowany teren, w związku z tym nie ma zagrożenia, że jeżeli zaproponujemy ponownie do debaty w tej modernizacji zasadność tego widelca i poszukiwanie innego alternatywnego rozwiązania nie wniesie specjalnych komplikacji do tej pracy i jest szansa zakończenia procedury przed końcem kadencji, o tyle wprowadzenie nowozagajnikowej albo czwartej ramy komunikacyjnej na pewno nie pozwoli nam tego tematu zakończyć. A Państwo, przedstawiciele Rad Osiedli z tamtego terenu, jesteście świadomi, że skala problemów, które tam występują, są od tych wielkich do tych małych. Na początek wzięliśmy te wszystkie drobne problemy, żeby je zamknąć jak najszybciej. W związku z tym ja odniosłem wrażenie, zresztą takie były wystąpienia przedstawicieli społeczności lokalnej, że pozwalają nam na to, żeby ta uchwała, którą dzisiaj przygotowaliśmy, wyglądała tak, a nie inaczej. Stąd apeluję o pośpiech. Tutaj do pana radnego Grzesia. Ten obszar nie zawiera elementów podstawowego układu komunikacyjnego miasta Poznania, w związku z tym nie uznałem za stosowne, żeby to kierować do Komisji Gospodarki Komunalnej. Jeżeli pan radny Grześ się uprze, oczywiście możemy to przedłużyć i przyjąć w czerwcu. Natomiast moim zdaniem szkoda czasu, dlatego że jeżeli mamy zrealizować deklarację, którą ja publicznie złożyłem, żeby te zmiany dokonać przed zakończeniem naszej kadencji, to każdy miesiąc zwłoki postawia pod znakiem zapytania tą deklarację, którą złożyłem zainteresowanym. W związku z tym proszę Radę Miasta, żeby bez zbędnej zwłoki przyjęła propozycję, którą komisja, zaznaczam, jednomyślnie przyjęła. Natomiast odpowiadając pani radnej Szlagowskiej, te koncepcje przebiegu podstawowego układu komunikacyjnego związanego z czwartą ramą komunikacyjną były prezentowane na komisji wszystkim zainteresowanym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Mamy jeszcze 3 głosy w dyskusji. Ja chciałem zaproponować, bo taki miałem plan, żebyśmy tą uchwałę podjęli. I jeszcze, ponieważ pani dyrektor Bąk jest już gotowa, jak widzę, po konsultacji z panem mecenasem, jeszcze przegłosowali tamte 2 i wtedy ogłosiłbym przerwę. Jeśli to będzie się trwało zbyt długo, to przerwę ogłoszę wcześniej. Bardzo proszę, pan radny Norbert Napieraj.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Ja myślę, że tu warto pewną uwagę zgłosić do naszej debaty, bo jakby osoby uczestniczące w debacie doskonale to wiedzą, ale może niekoniecznie osoby przysłuchujące się tej debacie, chociażby przez internet, wyjaśnić jedną rzecz. My dzisiaj nie dokonujemy zmiany studium. nie przesądzamy o kształcie tych zmian. My jedynie tak naprawdę stwierdzamy, że przystępujemy do pracy nad zmianami i wyznaczamy zakres tych zmian granicami, które są w załączniku graficznym. Stąd ta uwaga, myślę, bardzo trafna tutaj, która trafiła od grupy mieszkańców osiedla Umultowo, powinna być poważnie wzięta pod uwagę w toku tych prac właśnie, które dzisiaj zaczynamy, ale jakby to nie jest ten etap, na którym do uchwały, do dzisiejszej uchwały możemy zgłaszać takie zmiany, bo tu nawet jakby nie ma miejsca, gdzie taki pasus można by wprowadzić w tej uchwale po prostu. Ta uchwała w ogóle o tym nie traktuje. Stąd myślę, że rzeczywiście dobrze jest ten worek otworzyć dzisiaj i otworzyć go jak najszybciej, tak żeby jak najszybciej też te prace skończyć, bo rzeczywiście ta grupa mieszkańców na tym obszarze oczekującym na dokonanie pilnych zmian jest znaczna. Jeżeli nawet częściowo nam się to uda zrobić w tej kadencji, to myślę, że warto ten wysiłek jak najszybciej podjąć.
Dziękuję bardzo. Pan radny Michał Grześ.
Znaczy, oczywiście lepiej by było, gdyby Komisja Gospodarki Komunalnej jednak przeanalizowała to, czy w ogóle jest sens to ruszać. Natomiast przyjmuję tłumaczenie pana radnego Kręgleskiego, że ma być to dla dobra mieszkańców. Mamy to szybko zrobić, ale prosiłbym, kiedy pojawią się pewne wnioski dotyczące zmian, o to byśmy wspólnie to analizowali, żeby nie było już takiego problemu, że pewne rzeczy powstają na komisji przestrzennej, a komisja, która jest władna mówić o komunikacji w mieście, jak gdyby się nie wypowiada. Także ja przyjmuję to tłumaczenie, uchwalmy dzisiaj to, żebyśmy się tym zajęli, a już będziemy w stałym kontakcie z panem przewodniczącym Kręgleckim i będziemy te rzeczy wspólnie omawiali. Także dziękuję.
Dziękuję bardzo i pani radna Aldona Szlagowska.
Ja dziękuję za głos kolegi Norberta Napieraja, tak, no bo wiadomo, to dla nas to jest oczywista oczywistość, że my dzisiaj nie uchwalamy, a już na pewno nie uchwalamy, nie głosujemy nad zmianą przebiegu przebiegu trasy czwartej ramy. Niemniej jednak, ponieważ ona się dzisiaj oficjalnie pojawiła w debacie sesyjnej, to bardzo bym prosiła o poinformowanie nas, kto jest autorem takiej koncepcji nowej przebiegu zmiany czwartej ramy, kto jest autorem tego rysunku. Bardzo proszę o przekazanie radnym obu tych rysunków, które żeśmy zobaczyli. I chciałabym wiedzieć, kto w mieście nad tym debatuje, bo jeśli to się pojawia jako fakt, nawet tak przedstawiony, jak pan przewodniczący to przedstawił, to niemniej jednak jest to nowa koncepcja. Więc jeśli jakieś jednostki miejskie, czy pan prezydent przy pomocy kogokolwiek, ekspertów, nie chcę wyrokować kogo, zaczyna pracę nad tym tematem, to bardzo proszę o oficjalną informację i przekazanie to do radnych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie, przystępujemy do czytania drugiego, a w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przegłosować projekt uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 796/09 w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania na terenie Morasko, Umultowo, Radojewo, część A. Proszę o oddawanie głosu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 29 głosów za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Teraz proponuję wrócić do dwóch zawieszonych punktów. Najpierw punkt 7 projektu uchwały 782. Poproszę panią dyrektor o przedstawienie zapisu tego paragrafu 10. Przepraszam, że wywołałem taką burzę. Nie to było moją intencją, ale mam nadzieję, że to z pożytkiem dla treści tej uchwały. Tak nieskromnie sobie pomyślałem. Bardzo proszę, pani dyrektor.
Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie odczytać po tych naszych poprawkach, które wspólnie z tu panem mecenasem nanieśliśmy, zapis. W załączniku numer 1 dodać paragraf 10 w następującym brzmieniu. o zaistnieniu przesłanek określonych w paragrafie 8 ustęp 1 i w paragrafie 9 ustęp 1 wnioskodawca lub zawodnik jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie kapitułę pod rygorem zwrotu środków niezależnie pobranych przez zawodnika. Nienależnie, przepraszam, nienależnie pobranych przez zawodnika. I ten zapis by dotyczył i uchwały mówiącej o stypendiach dla młodzieży w tej kategorii młodzieżowej i taki sam zapis będzie zaproponowany właśnie do uchwały mówiącej o stypendiach w kategorii seniorów.
Dziękuję bardzo. W tej autoprawce jest również oczywiście ten punkt, o którym mówiliśmy w paragrafie 2, wykreśla się słowa radnych miasta Poznania, a teraz intencja tego paragrafu 10 jest rozszerzona, że obowiązek poinformowania o zmianach spoczywa na wnioskodawcy i zawodników, a proszę? Wnioskodawcy lub zawodnika. Czy może to być jednocześnie obie strony? Ktokolwiek musi to poinformować. No nie, jak żadne, to wtedy jest zdanie nieprawdziwe, jeśli pamiętam z logiki. A poza tym sankcją jest zwrot przez zawodnika nienależnie pobranych środków. Czy w sprawie tego projektu uchwały ktoś z Państwa? Pan przewodniczący Antoni Szczuciński, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, przepraszam, zawracam głowę, ale słowo lub powoduje, że musi być komunikacja pomiędzy zawodnikiem i klubem, skąd mają wiedzieć o sobie nawzajem, że o czymś informują i przekazują informacje. Zapis zatem jest niestety nieprecyzyjny. Lepiej byłoby, by ten, kto ma umowę, zawodnik i już. Sprawa jest wtedy oczywista, jest jeden winny, a nie ustalanie, kto miał, a kto nie miał, skoro jest słowo lub. Proponuję uczynić odpowiedzialnym tego, który bierze pieniądze i już.
Tak?
Panie mecenasie, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, słowo lub używane w tekstach prawnych oznacza że przynajmniej jeden ze wskazanych podmiotów powinien w jakiś sposób się zachować. A więc czy zrobi to zawodnik, czy zrobi to klub, to już jest obojętne. Co najmniej jeden z nich. Mogą razem o tym powiadomić. Nierzadko zresztą może być taka sytuacja, że zawodnik o określonych przesłankach może swojego klubu nie chcieć na przykład powiadomić. Także ten zapis jest bezpieczniejszy, jeśli chodzi o dostęp miasta fundującego stypendia do informacji o tym.
Dziękuję. Pan radny Norbert Napieraj.
Szanowni Państwo, ja mam tylko takie pytanie, które chciałem, żeby mnie samemu doprecyzowało pewne pojęcia i upewnić się, czy wszystko dobrze rozumiem. Ja wiem, że stroną umowy jest zawodnik, nie klub.
Tak.
Tak. W związku z czym tutaj jest jakby pytanie, wątpliwość, nie, do pana mecenasa pewnie, czy to nie jest trochę tak, że jeżeli wskazujemy klub jako jeden z podmiotów, który może powiadomić, czy to nie jest tak, że strony umowy nakładają jakieś zobowiązanie na kogoś, kto nie jest stroną umowy w żadnym stopniu? Czy w ogóle można coś takiego zrobić? Bo...
Co mamy tutaj?
Panie mecenasie.
Wniosek składa klub i wnioskuje o stypendia dla danego zawodnika. I bezpośrednio taka umowa jest z zawodnikiem.
Natomiast jak rozumiem pytanie pana radnego, bo może tak, obowiązek informowania o zaistnieniu przesłanek ciąży na wnioskodawcy i na zawodniku. Wystarczy, że jeden z nich poinformuje i już powiedzmy miasto może dochodzić do roszczeń zwrotu nienależnie pobranych środków. Czym innym jest obowiązek poinformowania o fakcie utraty prawa do pobierania stypendium, a czym innym później egzekwowanie tych nienależnie pobranych środków od zawodnika.
Ja bym powiedział tak, że jak ja rozumiem, w regulaminie określamy zasadę, która mówi, że albo wnioskodawca, albo beneficjent musi poinformować o zmianach, które zaszły i że sankcją za to jest zwrot nienależnie pobranych kwot. Ale oprócz tego jest umowa, a umowa już jest zawarta pomiędzy miastem a zawodnikiem i jakby wynika z tego regulaminu, że w umowie musi być już jednoznaczny zapis dotyczący obowiązków zawodnika i konieczności zwrotu pieniędzy nienależnie pobranych, bo to musi być już w umowie. I roszczenie nasze będzie wynikało nie z regulaminu, tylko z tej umowy, a tam będą, ja tak rozumiem, panie mecenasie, tą zasadę. Tu jest zasada regulaminowa, natomiast umowa będzie podstawą do roszczeń. Dziękuję. Rozumiem, że pan Norbert Napiera już się nie zgłasza. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji mamy? Nie widzę. Jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu uchwały. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie i przystępujemy niezwłocznie do czytania drugiego, w którym możemy przegłosować projekt uchwały wraz z autopoprawką przedstawioną przez panią dyrektor Ewę Bąk dotyczącą nowego paragrafu 10 i paragrafu 2 załącznika określającego regulamin. Bardzo proszę państwa o głosowanie w sprawie projektu uchwały 782/09. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy państwo oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 31 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. I jeszcze uchwała numer 783 w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe w kategorii seniora. Bardzo proszę pani dyrektor.
Dziękuję. Podjęcie stosownej uchwały myślę, że dla środowiska sportowego, szczególnie w dyscyplinach indywidualnych, będzie bardzo ważne ze względu na to, że 10 czerwca 2008 roku państwo podjęliście stosowną uchwałę dotyczącą finansowania w grach zespołowych, konkretnie sportu kwalifikowanego. W tej chwili brakuje stosownej uchwały pozwalającej zgodnie z ustawą o sporcie, aby w dyscyplinach indywidualnych sportowcy, którzy osiągają najlepsze wyniki sportowe, którzy reprezentują swój klub, kraj, miasto na najważniejszych imprezach, na igrzyskach olimpijskich, na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy, taką pomoc mogli otrzymywać. Wzorowaliśmy się też na innych uchwałach. Taka uchwała już funkcjonuje w Warszawie, w Szczecinie, w Bydgoszczy. Stąd pozwoliliśmy sobie jako pracownicy tutaj Wydziału Kultury Fizycznej o zebranie informacji, o jakich sportowcach mówimy. I w tej chwili mamy pełną informację z polskich związków sportowych, z klubów, czy bezpośrednio ze środowiska takiego sportowego, że dotyczy to 20 najlepszych sportowców miasta Poznania i w tej grupie jest 8 kajakarzy, 8 wioślarzy, 2 szermierzy i 2 lekkoatletów. W regulaminie jest zapis, że największe środki finansowe mają szansę otrzymać sportowcy, którzy na ostatnich igrzyskach olimpijskich w Pekinie zajęli miejsca od 1 do 8. Druga grupa są to uczestnicy, finaliści Mistrzostw Świata. Trzecia grupa medaliści Mistrzostw Europy. I w czwartej grupie jest zapis, nie wszystkie miasta to robią, my wprowadziliśmy z racji, że Poznań szczyci się, że jesteśmy miastem akademickim, to w Poznaniu mamy prężnie działający klub AZS-u, który będzie w tym roku obchodził 90-lecie. Drugi klub, który skupia młodych sportowców ze środowiska akademickiego AZS-AWF, ma wybitnych sportowców, stąd jest zapis uczestnicy mistrzostw, akademickich mistrzostw świata i uniwersjady. Tych 20 młodych sportowców, którzy mają szansę otrzymać taką pomoc z miasta, myślę, że pozwoli dobrze przygotować się do dużych, prestiżowych imprez sportowych. To jest nadzieja klubów, miasta, stąd gorąca taka prośba w imieniu środowiska sportowego, które oczekuje na taką decyzję państwa, aby taką uchwałę przyjąć. Chciałabym też zaznaczyć, że ta autopoprawka, którą przed chwileczką referowałam, dotyczy także tej uchwały. Mówimy o paragrafie drugim, gdzie wykreślamy zapis, że radni miasta Poznania, i paragraf 10, ten, który porządkuje sprawy w przypadku, jeżeli zawodnik z różnych przyczyn zaprzestanie uprawiania sportu i co wtedy dalej ze stypendiami. Ta autopoprawka jest przedstawiona.
Dziękuję bardzo. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki głosowała 9 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się i wydała opinię pozytywną. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego również 10 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, znaczy również opinia pozytywna. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić te opinie? Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Czy w debacie indywidualnej ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, zatem jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie widzę. Zamykam pierwsze czytanie, otwieram jednocześnie drugie czytanie. A w drugim czytaniu możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przy czym przypominam, głosujemy projekt uchwały 783/09 wraz z autopoprawką przedstawioną przez panią dyrektor, analogiczną do autopoprawki w poprzednim projekcie uchwały. Proszę państwa o oddawanie głosów. Kto jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 33 głosy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo, pani dyrektor.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Ogłaszam przerwę.
Panie przewodniczący, i jedną informację, korzystając, że
bardzo
jestem
proszę.
Tu przy głosie. Chciałabym poinformować państwa, że w tej chwili już podpisujemy umowę z dwoma podmiotami, które w wyniku konkursu będą realizowały program Trener Osiedlowy. Jest to Poznański Szkolny Związek Sportowy i fundacja działająca przy Akademii Wychowania Fizycznego. Dziękuję.
Dziękuję. Ogłaszam przerwę do godziny 12:30. 35.